Minęła 21.33 minuty. Słuchają Państwo Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat, przedłużenie tematu z godziny 18.15. Rola i pozycja Polski w Unii Europejskiej i także w kontekście tym w świecie, bo o tym też mówimy. Nasz gość to pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, którego witamy bardzo serdecznie w drugiej części programu. Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
No właśnie, panie przewodniczący, panie pośle, bo przecież to poselstwo jest ważne, bo nieraz tak się mówi, że no dobrze, no są ci posłowie do Europarlamentu, pytanie, jest ich tam kilkudziesięciu, są też podzieleni, a parlament cały liczy ponad, prawda, 500 dobrze z góra europosłów, ma swój rytm, ma swoją biurokrację potężną, rozbudowaną, bo takie relacje słyszymy, nawet nie powiem ktoś, ale kto, ale też mówił, że tak zastanawia się nad rolą swoją jako europosła tam, bo cóż ona znaczy. Tu w Polsce przynajmniej możemy jakoś wprowadzać prawo, brać udział w kierowaniu ustaw, a tam no troszeczkę stanowimy taki element ozdobny. Czy tak do końca jest? Czy jednak potrzebni są ludzie, którzy będą tam mówić w imieniu Polski, no na arenie tegoż właśnie Parlamentu Wspólnoty Europejskiej?
Wszędzie, gdzie decyduje się o Polsce, wszędzie, gdzie mówi się w imieniu Polski, a pamiętajmy, że jesteśmy jednym z państw Unii Europejskiej, więc oni twierdzą, że również mówią w imieniu Polski. Wszędzie tam muszą być Polacy i bronić polskich racji. Tym bardziej, że dzisiaj w Europie rozstrzygają się sprawy najważniejsze. Tak naprawdę Europa jest na tym rozdrożu między cywilizacją chrześcijańską a dechrystianizacją. Co więcej, zmienia się społeczny kształt Europy, dlatego że imigracja... imigracjonizm jako ideologia to właściwie założenie wymiany ludności w Europie, że Europa zmieni swój kształt społeczny. Polska jako kraj, który no, niepodległość ma od niespełna 30 lat, potrzebuje mocnej reprezentacji, więc jest rzeczą, wyobraźmy sobie, że nie ma polskiej reprezentacji na tym forum, nie ma polskiego głosu, nie ma polskiego protestu, nie ma polskich postulatów, nie ma naszej pracy nad budowaniem opinii chrześcijańskiej. Ja myślę, że to jest ideał pana Verhofstadta, decydować o Polsce i jednocześnie zmusić Polskę do milczenia, więc absolutnie polski głos na forum europejskim jest potrzebny, tylko powinien być to głos krytyczny, głos mówiący o tym, że Europa potrzebuje zmian, głos opozycyjny w stosunku do tych władz Unii Europejskiej, jakie mamy, tym bardziej, że one no, nie rezygnują ze swoich działań. Dokładnie za tydzień na posiedzeniu Komisji Praw Obywatelskich wiceprzewodniczący Franz Timmermans znowu będzie atakował Polskę. To już jest wpisane do porządku obrad. I tym razem no właściwie już te ataki na Polskę sięgają absurdu, bo przedmiotem będzie przywrócenie prawa do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego dla kobiet. No, przecież to nie jest ani instytucja nowa, tylko utrwalone tradycją prawo kobiet do tego, żeby ze względu na obowiązki kobiet pozazawodowe w domu, na to, że rodzą dzieci, wychowują dzieci i tak dalej, wreszcie ze względu na to, że kobieta jest również istotą słabszą fizycznie, żeby mogła odejść na tą wcześniejszą emeryturę. Tymczasem dla pana Timmermansa ta instytucja, która jeszcze 20 lat temu była powszechna w Europie, która dzisiaj istnieje w innych krajach Unii Europejskiej, to jest po prostu, to, jak oni to nazywają, dyskryminacja, z którą Unia Europejska musi walczyć. No, w takiej sytuacji, jeżeli nie będzie głosu zdrowego rozsądku, jeżeli nie będzie głosu przypominającego o dobru wspólnym, które musi chronić prawo każdej osoby, a więc również każdej grupy osób, człowieka w każdej sytuacji życiowej, prawa kobiet wynikających z statusu społecznego, no to naprawdę pozostanie jedynie wolna droga dla tych, którzy władze Unii Europejskiej i wpływ chcą wykorzystać zarówno do destrukcji państw, jak i zmiany charakteru narodów europejskich.
No właśnie, panie pośle, też chcę powiedzieć tak, że mówimy, Europa przeżywa kryzysy. Przeżywa kryzys tożsamości. Mówi o kryzysie ekonomicznym, też o kryzysie, że pewne tutaj plany zostały zaprzepaszczone albo niezrealizowane, bo mamy Brexit, ale także również kryzys duchowy, Powiedzmy sobie tak, Ojciec Święty powiedział, Chrystus opuszcza stary kontynent, opuszcza Europę. Ma się taką świadomość, prawda? Że kościoły pustoszeją, że młodych ludzi nie przybywa. Z drugiej strony mówimy, że ta Europa opuściła korzenie chrześcijańskie, prawda? Świadomie i dobrowolnie. Jak pan widzi tę sytuację? Można powiedzieć, pan należy do tych ludzi szczęśliwych, że może w tym momencie z pewnością, z podniesioną głową i mocnym głosem powiedzieć, ja o tym mówiłem. Ja o tym przestrzegałem. Tutaj w tym studiu były debaty. Ja mówiłem, gdzie wchodzimy, prawda? Więc teraz pan ma też prawo do takiej oceny, myślę, też bardzo konkretnej.
To prawda, ojcze, że to nie są wydarzenia, które by zaskakiwały. Kilkanaście lat temu, wtedy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, istotnie mówiłem o tym, że wspólnie z przyjaciółmi z Pisma Christianitas wydawaliśmy wspólną deklarację, mówiąc, że współpraca europejska w tych formach, jakie organizuje Unia Europejska, ma pozytywne i negatywne aspekty, ale ona jest oparta, w nią wpleczona jest również negacja najważniejszych wartości cywilizacji, europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej, bo musimy dobrze uświadomić sobie, czego sygnałem jest ten absurd, żeby uznawać na przykład prawa kobiet do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego za dyskryminację. To jest refleks zasady niedyskryminacji, tak zwanej zasady niedyskryminacji, która została przyjęta w traktacie lizbońskim i która jako wartość Unii Europejskiej i która w gruncie rzeczy zakłada zatarcie różnic społecznych między kobietą a mężczyzną, między rodzicami a dziećmi, między małżeństwem a konkubinatem, między obywatelstwem a imigracją, między państwami, zakłada w gruncie rzeczy zniesienie całej różnorodności budującej narody Europy takie, jaką znamy i krótko mówiąc, no jest to czysty komunizm. Nie komunizm w tym znaczeniu komunizmu państwowego, taki jaki Lenin zbudował, realizując doktrynę, którą wyłożył w Państwie i Rewolucji, ale komunizm engelsowski, komunizm marksowski oparty na awersji do ojczyzny, rodziny, tradycji, własności, przede wszystkim do religii. Przy czym jak rozróżniamy ten jeden i drugi, praktyczny i teoretyczny, pamiętajmy o jednym, że jeden i drugi ma charakter totalitarny. Papieże, szczególnie od początku tego świata, jaki znamy, który wszedł wraz z destrukcją prawa rodzinnego na początku lat 90. w życie, przestrzegali przed tym. Jan Paweł II w Centesimus Annus pisał, że demokracja pozbawiona wartości, a więc demokracja, która przestaje rozróżniać dobro i zło, łatwo zamienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. Przy czym charakterystyczne jest to, że papież nie napisał, że może zamienić się, więc może zamienić się w przyszłości, tylko napisał, że się zamienia i co więcej łatwo, że to jest niejako proces automatyczny. Benedykt XVI nazwał to tworzeniem dyktatury relatywizmu i rzeczywiście jest to sytuacja bardzo groźna, dlatego że wrócę jeszcze raz do naszego świętego papieża. Jan Paweł II pisał o tym, że ta sytuacja zatarcia porządku moralnego stwarza sytuację bardzo groźną dla życia duchowego poszczególnych ludzi, na przykład dla wychowania dzieci, dla edukacji szkolnej. I dlatego dzisiaj jest bardzo ważne, żebyśmy na forum europejskim potrafili powiedzieć, tak, Bóg stworzył kobietę, Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą. Mężczyzna i kobieta się różni. To, że mają, że przy zachowaniu pełnej równości obywatelskiej, godności społeczne i tak dalej. Mają pewne szczególne prawa, na przykład, że kobieta może wcześniej przejść na emeryturę. To jest respekt dla tych osób. To nie jest wyraz żadnej wymyślonej różnicy. I krótko mówiąc, naszego życia, przecież my walczyliśmy z komunizmem o wolność narodową, o wolność polityczną, o wolność każdej osoby, a nie o uruchomienie rewolucji. I to im trzeba bardzo bardzo wyraźnie powiedzieć. Swoją drogą przykre, że akurat pan Timmermans wybrał 31 sierpnia na datę swojego ataku na Polskę, bo 31 sierpnia Europa powinna nam dziękować za to, że to właściwie to był dzień przełomowy. Zwycięstwo stoczniowców w strajku gdańskim w 1982 roku na drodze całego wolnego świata do zwycięstwa w zimnej wojnie. Papież o tym pisał i tego dnia powinniśmy słyszeć podziękowania, a nie ataki. No ale niestety tak się dzieje. Powinniśmy być bardzo świadomi tej sytuacji, ale jednocześnie również tego, że Polska musi być rzecznikiem prawa naturalnego na forum instytucji europejskiej, że tej doktrynie, która szermując prawami człowieka, neguje prawa ludzi, my powinniśmy przeciwstawić prawa ludzi oparte, wynikające z respektu dla godności ich natury.
No właśnie, też, panie przewodniczący, trzeba tak powiedzieć, dobrze, może, Europa odrzucić dekalog jako fundament swoich poglądów, życia, działania, no bo powiedzmy w imię pluralizmu jakiegoś kulturowego. Ale co w zamian? Co w zamian da zamiast tych 10 słów, 10 zdań, które od wieków kształtowały oblicze Europy, co daje w zamian? Daje w zamian co? Ataki terrorystyczne, można powiedzieć, niepokój, strach, lęk. Co w zamian burzonych, zamykanych kościołów? Dobrze, meczety, ale czy akurat w takich miejscach, czy akurat... No to są takie pytania, które... Nie wiem, czy pan Timmermans, ten drugi, trzeci, ten pan Juncker mają tego typu problemy, czy raczej... No chodzi im, żeby życie jakoś przeżyć na niezłych pensjach, zapisać się gdzieś w historii swoich partii, jeżeli tak to patrzą. No i znaczy nie ma takiego spojrzenia całościowego, że nie wiem, że w ogóle nie, tak śmieję, ale czemu nie? Czym w ogóle mają refleksję, że to powstało wszystko na chrześcijaństwie, początek potęgi europejskiej i tak dalej, prawda? Całe wieki, że oni się uczyli historii współczesnej, starożytnej. Takie mam wrażenie, aby to wszystko było takie naskórkowe, powierzchowne i bez sensu.
Każdy człowiek, każdy polityk pewnie ma swoje motywacje. Trudno rozstrzygnąć, co każdemu z nich w duszy gra. Ale z całą pewnością, po pierwsze, no, te zmiany, no, one nie prowadzą do budowy nawet żadnego superpaństwa, tylko do destrukcji państw w ogóle. A ten kierunek społeczny, jak mówię, to jest zniesienie wszelkich rozróżnień, to jest zniesienie rozróżnień między kobietą a mężczyzną, rodzicami a dziećmi, więc tak naprawdę rozwiązanie rodziny. To jest zniesienie rozróżnień między konkubinatem a małżeństwem, między związkiem kobiety i mężczyzny, a związkami opartymi na negacji naturalnego porządku moralnego i tak dalej. No, krótko mówiąc, kompletna anarchia. Przy czym, ja myślę, ojcze, ja tak powiem umownie, bo to trudno tak rozstrzygnąć. Na przykład, no niewątpliwie tacy politycy jak pan Verhofstadt kierują się takim jakimś niepojętą pasją destrukcji tego porządku społecznego, ale tak przybliżeniu 80-90% polityków, którzy temu ulegają i na to się zgadzają, kierują się zwykłym konformizmem. I tym bardziej Polska powinna być rzecznikiem zasad cywilizacji chrześcijańskiej, że bardzo często skuteczność tego procesu polega na tym, że on nie napotyka na żadne opory, że politycy, a nawet rządy decydują się nie protestować, nie dbać o zmianę tego kierunku politycznego. Tym bardziej Polska, nie negując współpracy europejskiej, bo na przykład w dziedzinie ekonomicznej no wolny rynek ma swoje zalety. To dla nas też jest szansa na eksport. Ale nie negując samej zasady współpracy europejskiej, Polska otwarcie powinna mówić, chcemy innej Europy. Chcemy Europy szanującej chrześcijaństwo. Nawet jeżeli są kraje zdechrystianizowane, chcemy, żeby szanowały życie chrześcijańskie narodów, które pozostają przy tej zasadzie i wspólnot, które istnieją w ich łonie. Chcemy Europy szanującej rodzinę. Chcemy Europy szanującej suwerenność państw, na przykład w dziedzinie walutowej, bo przecież widzimy, że euro to utopia. Chcemy wreszcie Europy solidarnej, więc takiej Europy, w której jeżeli jakiś kraj jest z zewnątrz zagrożony, z zewnątrz granic Unii Europejskiej, to inne państwa Unii go popierają, a nie robią interesy na jego problemach. sprawach, a na przykład dzisiaj widzimy, że w polityce energetycznej Niemcy chcą zarabiać na tym, że Rosja chce izolować energetycznie Polskę czy państwa bałtyckie, a w wypadku teraz budowy Nord Stream 2 to również Ukrainę. Więc chcemy innej Europy. Oczywiście oni powiedzą, a my chcemy innej. No dobrze, no ta Europa będzie wspólnotą losu. Nie twórzmy złudzenia wspólnych wartości, bo wtedy zamazujemy granice między dobrem a złem i milczymy o naszych wartościach. Natomiast no powiedzmy, że my nie zrezygnujemy z nich, a Europa może być wspólnotą losu, jeżeli oni będą jej chcieli. Tylko że niestety, przyglądając się polityce dzisiejszego kierownictwa Unii Europejskiej, widać, że oni żadnej wspólnoty losu z Polską, z Węgrami, z innymi państwami Europy Środkowej nie chcą, że raczej jest taka doktryna, że lepiej, żeby niektóre państwa zrezygnowały z udziału w tej wspólnocie, niż mają przeszkadzać w ich bezwzględnym planie. Oczywiście my nie możemy zrezygnować z opozycji i musimy zdecydowanie mówić, że no, nie będziemy podporządkowywać się takiej polityce. No i pamiętajmy o jednym. Władze Unii Europejskiej są kadencyjne. Europa dzisiaj przeżywa bardzo głębokie zmiany, bo z jednej strony jest na przykład to zjawisko imigracji, o którym ojciec mówił, ale z drugiej strony jest reakcja i rosnąca świadomość w społeczeństwach Europy właśnie tej pustki duchowej, o której ojciec mówił, tego braku dobra wspólnego w polityce państw, i ta reakcja może doprowadzić również do zmian na forum europejskim. Ale biorąc pod uwagę to, że one nie nastąpią same, Polska ma szansę być liderem tej kontrrewolucji. Premier Orban w Krynicy w Polsce bardzo dobrze powiedział, że Europa potrzebuje kontrrewolucji w dziedzinie zasad, kontrrewolucji w dziedzinie kultury. I Polska mogłaby być liderem takiej rewolucji, kontrrewolucji, ale trzeba to po prostu odważnie podjąć, opowiadając się otwarcie ze zasadami cywilizacji chrześcijańskiej, mówiąc, że nie tylko, po pierwsze, nie będziemy przejmować tego rodzaju dyktatu, a po drugie, mamy zasady, które bronimy, w które wierzymy, które proponujemy innym i oczekujemy dla nich szacunku.
Bo pamiętajmy, że nam tutaj w tym kręgu kulturowym też bardzo brzydko się kojarzy słowo kontrrewolucja, prawda, czy w ogóle rewolucja, ale tak to,
no to
brzmi.
Zresztą straszyli kontrrewolucją, tak, no tak. ale dziś musimy sobie zdać sprawę z jednego. Przez Europę idzie rewolucja przeciwko życiu, przeciwko rodzinie, przeciwko wychowaniu, przeciwko suwerenności państw, i potrzebny jest zdecydowany przeciwprąt, nie tylko po pierwsze opór, ale również afirmacja. Afirmacja wiary, afirmacja ojczyzny, rodziny i traktowanie tego nie jako wartości lokalnych, ale jako wartości uniwersalnych, bo tylko wtedy będziemy skuteczni. Dlatego ja uważałem za tak wielki błąd to, że 10 lat temu władze Rzeczypospolitej, wielkie partie zgodziły się w traktacie lizbońskim na przyjęcie tej dziś panującej ideologii, tego artykułu drugiego z tą niedyskryminacją, prawami nieokreślonych i samodefiniujących się mniejszości, które mogą dyktować politykę państw, które mogą wpływać na ograniczenie ich suwerenności. Niestety szkoda, że wtedy problematykę praw podstawowych zupełnie zlekceważono. Ale jest to dziś, kiedy widzimy owoce tego, to jest bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, żeby Polska wróciła do roli rzecznika zasad cywilizacji chrześcijańskiej na forum europejskim.
Poza tym też jeszcze taka kwestia, no, panie pośle, panie przewodniczący, patrzymy, że są siły, które chcą pokazać teraz Polskę jako Polskę, która wierzcha, prawda, buntuje się, nie zgadza się na niektóre decyzje wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej, są też głosy, które mówią, a może byśmy wyszli, przeliczamy to wszystko, że w Polsce jest problem z demokracją, bo powstał kod, ale ktoś ten kod dokarmia, ktoś na przykład robi, żeby teraz uczynić rzecz, no makabryczną, mówię ze sądu takich historyczno-wspomnieniowych, żeby porównać, tutaj patrzę, kod kontra Solidarność. Jak można, prawda, tutaj pokazać, że na równi są dwie siły, a więc Związek Robotników i nie tylko, który walczył o wolność, i teraz jakiś ruch, który powstał, nie wiem, na kanwie, nie chcę obrażać wszystkich, ale może jakichś zbuntowanych emerytów byłych służb wojskowych czy politycznych. I teraz dyskusja, komu dać pałeczkę, na przykład w Gdańsku. Prezydent chce dać kodowi, prawda, Gdańska. Natomiast wojewoda tutaj to blokuje. Zresztą pan Krzysztof Kawęcki, kolega, jest teraz i o tym rozmawia w telewizji Trwa. O co mi chodzi? Rozumiem, że są tego typu centra, nawet ci ludzie za granicą. Nie lubią Polski, boją się Polski mocnej, chcą, żeby Polska znała swoje miejsce w szeregu, ale kiedy pojawiają się Polacy, politycy polscy, którzy tutaj sekundują, dokładają do ognia, podżegają nawet. Jak to ocenić? Skąd taka postawa i jak z nią walczyć?
No jest to ogromne niebezpieczeństwo, że niestety, tak jak mówiłem, że nawet Unia Europejska to nie jest jakieś super państwo, tylko mechanizm destrukcji państw, to odwoływanie się do takich radykalnych, liberalnych grup w poszczególnych krajach Europy, to jest mechanizm, to jest bardzo skuteczne narzędzie ingerencji, bo na nie się można powoływać. Dla mnie jest bardzo charakterystyczne, że przewodniczący Timmermans wznawia swoje ataki na Polskę wtedy, kiedy w Polsce te protesty zaczęły przycichać. No oczywiście ta radykalna czy totalna opozycja wykorzystywała na przykład ostatnio kontrowersje wokół ustaw sądowych. No one rzeczywiście istniały, ale to, że prezydent Rzeczypospolitej wystąpił ze swoją interwencją, powiedział, tą ustawę akceptuje, tych ustaw nie akceptuje, podjął decyzje, które miały tak szerokie poparcie społeczne, to właśnie od razu się stało dla pana Timmermansa zachętą do tego, żeby podjąć kolejny atak na Polskę, żeby torpedować pokój społeczny. Niestety musimy bardzo zdecydowanie mówić, że kto zapomina u nas w kraju, że demokracja polega na przekonywaniu współobywateli do swoich poglądów, a nie przekonywaniu zagranicy do interwencji politycznej w Polsce, ten naprawdę zapomina, czym jest elementarna odpowiedzialność narodowa. I to o tym bez przerwy trzeba przypominać, o tym trzeba mówić.
I takie osoby też trzeba po prostu nawet ich przypomnieć, kiedy się zbliżają wybory. Bo powiedzmy, będą niedługo wybory, jedne, drugie, następne. No na przykład taki pan, jak to dzisiaj czytam w Polityce, pan były minister Borys Budka, będzie mówił o Polskę, to nasze dziedzictwo, nasza tożsamość, to nasz dom, prawda? A co robiłeś, kiedy ten dom był, prawda, szkalowany, kiedy był oczerniany, kiedy był atakowany, nawet tak można powiedzieć, jaką zająłeś postawę?
Wszyscy ci ludzie powinni się zastanowić nad tym, że dzisiaj może korzystają z poparcia zagranicy w swojej walce politycznej, ale jutro ta ingerencja może dotyczyć już nie systemu emerytalnego, ale na przykład szkół. Bo teoretycznie się mówi, że Unia Europejska nie działa w tej dziedzinie, ale pod pretekstem tej tak zwanej niedyskryminacji można wszystko zmieniać. Można wszystko zmieniać, już dzisiaj na przykład widzimy tą genderową penetrację w szkołach. I myślę, że dzisiaj bardzo ważne jest to, żebyśmy my jako Polacy zaczęli rozmawiać, żeby uświadamiać, że tu naprawdę nie chodzi dzisiaj, kiedy stawiamy opór tym naciskom zagranicznym, to nie chodzi o obronę takiej czy innej ustawy, takiego czy innego rządu. Chodzi po prostu o obronę państwa polskiego. Dlatego, że jutro obiektem tego nacisku będzie po prostu nasze społeczeństwo w tym, co chce zachować. Pamiętajmy, wszyscy ci ludzie uczyli się tego języka europejskiego, uczyli się o mniejszościach, LGBTI, nie wiadomo, zaczynali używać pojęć, których sobie nie wyobrażali 5 lat wcześniej, nie mówiąc o tym, że nie wyobrażał sobie ich na przykład, nie byłby w stanie sobie ich wyobrazić Robert Schuman. I żeby zastanowili się, że przykładają rękę do mechanizmu destrukcji kompetencji państw, które są koniecznym warunkiem do tego, żebyśmy w Europie mieli jakikolwiek wpływ, a przede wszystkim, żebyśmy mieli wpływ na społeczny kształt życia naszych dzieci, naszych wnuków przede wszystkim, bo pokolenia się zmieniają, polityka kiedyś się kończy. Jeżeli człowiek ma ludzkie uczucia, to powinien myśleć o tym, że jego rodzina pozostaje, że nie zna swoich wnuków, prawnuków, kiedyś one będą żyć i będą żyć w warunkach i czy ci ludzie naprawdę budują dobry świat.
No właśnie, ale tego typu, że wszystko musimy znieść, że w Polsce łamana jest demokracja, musimy przyjmować teraz interpretację jednego, drugiego polityka, prawda, Unii Europejskiej, bo już nie chodzi o narodowość ich, ale wiemy, z jakich są krajów. A niech pan sobie wyobraża, panie pośle, że na przykład teraz my robimy, pan wraca teraz do Brukseli jeszcze ktoś i dzisiaj pan się dowiaduje, że policja na placu w Niepodległości koło Termini, osu dzisiaj rozbiła grupę koczujących tam od kilku dni czy kilkunastu dni uchodźców z Erytrei, z Etiopii i tak dalej, którym dano inne miejsce, no ale niestety nie usłuchali, chcieli być tam bliżej, weszli do biurowca i tak dalej. I teraz tak, no i dobrze, wygląda to tak, armatki wodne, policja, przemoc, wynoszenie na siłę tych, aresztowali nawet człowieka, który dawał wywiad tam, ten uchodźca, ale wiadomo, pan jest człowiekiem kulturalnym i myślącym i pan wie, że widocznie była jakaś potrzeba, tam było jakieś zagrożenie, wiadomo, Termini to jest główny dworzec Rzymu i po prostu nie robimy teraz alarmów, jakiś ruch nie powstaje wzmacniający na przykład tamtejszych uchodźców, bo wiem, że miasto na pewno zachowało się, jak się miało zachować demokratyczne państwo, prawda, czy miasto, czy władze. A u nas nagle robi się nam takie, że tak powiem, festiwale, bo bierzemy się za reformę sądownictwa polskiego, własnego, przecież nie europejskiego. I w tym...
Suwerenne państwo jest jedynym podmiotem, który może dobrze zdefiniować dobro wspólne danego narodu. No tak jak uważamy, że rząd centralny nie jest w stanie definiować dobra każdej wspólnoty lokalnej, każdego miasta i tak dalej, bo dopiero kiedy uruchomimy samorząd, to możemy mówić, że prawa tej społeczności lokalnej są chronione, tak przez analogię. No nie, w tym miejscu nie chodzi o to, żeby ją bardzo szczegółowo precyzować, ale przez analogię, tak, jedynie własne państwo jest podmiotem zdolnym definiować dobro wspólne danego narodu. I krótko mówiąc, w tym wypadku, no jakie środki są konieczne, żeby zagwarantować bezpieczeństwo społeczne, na przykład w warunkach nielegalnej imigracji, w warunkach anarchicznych zachowań, tych biednych ludzi często podburzonych przez skrajną lewicę, która zachęca, no rób ta co chce ta. To jest właściwie oczywiście niedosłownie, bo oryginał powstał w Polsce, Ale taki jest sens. Macie prawo robić wszystko i tak dalej. Jesteście w prawie. Ja słyszałem w Komisji Praw Obywatelskich w parlamencie, jak jedna z osobistości skrajnej lewicy zbudowała takie rozumowanie, jeżeli imigracja jest prawem człowieka, to pojęcie nielegalnej imigracji traci jakikolwiek sens. Czyli krótko mówiąc, nie ma państwa, w imię imigracjonizmu wszystko wolno. I teraz, jeżeli powstają zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego, dla porządku publicznego, to państwo jest tym podmiotem, który wie, co robić. Znaczy, ja jestem przekonany, że w tej sytuacji włoskiej konkretnej, o której ojciec mówi, zapewne będą dwojakie reakcje. Po pierwsze, skrajna lewica, przy czym ta skrajna lewica często ma wpływ na większość Parlamentu Europejskiego, podniesie krzyk. Będą ataki, jak to możliwe, jak to dopuszczalne, Włochy się stają drugimi Węgrami tak dalej. Z tym, że wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że Włochy są jednym z państw, które zakładały EWG, jednym z, w wypadku odejścia Wielkiej Brytanii, po odejściu Wielkiej Brytanii to już będzie jedno z czterech wielkich państw zachodniej Europy, to prawdopodobnie nie będzie takich działań. Może będą zdawkowe deklaracje i tak dalej, ale jakieś brutalne działania przeciwko Włochom nie zostaną podjęte. Bo poza wszystkim, ja mam takie czasem wrażenie, że w Unii Europejskiej funkcjonuje ta marksistowska, instrumentalna koncepcja prawa, prawa jako narzędzia władzy, prawa jako narzędzia panowania, według której prawo europejskie jest dla krajów Europy Środkowej, które mają dostosować się do modelu, do tego ultraliberalnego czy socjaliberalnego modelu Europy Zachodniej. Natomiast na Zachodzie o tych rzeczach można dyskutować. Od nas można je egzekwować. Ale oczywiście o tym powinniśmy bardzo przejrzyście mówić i szukać partnerów w zachodniej Europie, bo ich możemy znaleźć. Pamiętajmy, tam też jest reakcja na kryzys rodziny, i na destrukcję suwerenności, i na szaleństwo euro, i na imigracjonizm. Dlatego tak ważne jest to, żeby Polska bardzo wyraźnie na forum europejskim pozytywnie mówiła, jakiej Europy chcemy, a więc Europy szanującej te państwa, które chcą ciągle opierać swoją politykę na zasadach cywilizacji chrześcijańskiej. Bo takie państwa są w Europie, Polska, Węgry i tak dalej. Trudno dzisiaj realistycznie powiedzieć, że oczekujemy od jutra Europa się nie zmieni na Europę Karola Wielkiego czy świętego Ludwika i świętej Jadwigi, ale możemy oczekiwać szacunku, po prostu Polsce możemy oczekiwać szacunku. Po drugie, solidarności na rzecz niepodległości tych państw, które są zagrożone. No jeżeli Polska, Litwa mówiły, że są okrążane energetycznie przez Rosję, no to Niemcy nie powinny budować gazociągu bałtyckiego, bo to jest całkowite zaprzeczenie jakiejkolwiek elementarnej solidarności. No, dla nich to jest ich interes, powstaje kosztem naszego bezpieczeństwa. Ja rozumiem, że państwo może bronić swojego bezpieczeństwa w kontrowersji z bezpieczeństwem innego, starać się o większe bezpieczeństwo dla swojego. No tu mówimy o dobrach porównywalnych, ale w tym wypadku mówimy po prostu o zwykłym interesie. O zwykłym interesie. A przecież w Europie naprawdę solidarnej powinno być rzeczą oczywistą, że tak jak Francja może ma prawo, żeby Europa wspierała ją w Afryce Zachodniej, żeby przynajmniej była solidarna z rolą, jaką tam odgrywa. Odgrywa rolę bardzo korzystną, hamując tą ekspansję islamu na południe. Tak samo my mamy prawo do tego, żeby nasze bezpieczeństwo energetyczne było po prostu respektowane i wspierane. To nie jest łaska, tylko to jest solidarność. A jak jej nie ma, no to powiedzmy otwarcie, że to nie my rekomendujemy Europę egoizmów, tylko oni. No i trzecia rzecz, szanowanie elementarnych kompetencji w zakresie suwerenności, tak jak zaniechanie szerzenia tego szaleństwa euro, które wywołało kryzys finansowy i z którym należy już skończyć. Na te kraje, które pozostały przy walucie narodowej, nie powinno wywierać się żadnej presji, dlatego że dalsze unifikowanie walutowe Europy może doprowadzić tylko do jeszcze większych kryzysów, zarówno poszczególne państwa, jak i całość.
No właśnie. Jeszcze raz rola i pozycja Polski w świecie i w Unii Europejskiej. Chcemy jeszcze podsumować ten motyw. Czy ta rola się wzmocniła, czy ona ulega wzmocnieniu, niż to było kilka lat temu? To jest pytanie retoryczne, bo na pewno tak. Widać, że jesteśmy traktowani przynajmniej jako lider tutaj Europy tutaj środkowej. To ten projekt Międzymorza bardzo ważny. Chociaż co pan na to? Bo jest taka zasada podobno wśród nie graczy w karty, tylko oszustów kartowych, jeżeli ktoś mnie oszukał, prawda, zrobił na czarno, to można powiedzieć, wzrasta u niego, w mojej ocenie on jest, prawda, no, takim przeciwnikiem mocniejszym. Natomiast odwrotnie, kiedy on dał się przeze mnie, to też spada jego znaczenie. To akurat jest, jeśli chodzi o karty, trudno to jest porównywać, ale być może jest taka mentalność w niektórych przywódcach państw, że kraj, który właśnie jest, tak staje się często dać ugiąć, wystraszyć, podpisać coś, prawda, szybko, traci po prostu na wartości, a ten, który potrafi dyplomatycznie, ale negocjować, nie ustępować, prawda, spotykać się do ostatniego momentu, do zapięć, jak mówimy, 12, nie, to co jest gdzieś to w takie charakterystyczne w tych europejskich, unijnych dyskusjach, że ten, kto ma więcej siły chyba w nocy wysiedzieć, ten jakoś wygrywa. Pamiętamy te szczyty niektóre. Chociażby te jest i tam...
Tylko ojcze, myślę, że w stosunkach politycznych, zarówno w stosunkach partii, jak i w stosunkach państw, w negocjacjach bardzo ważne jest posiadanie stanowiska wyjściowego. Polska musi być państwem, które wie, o co nam chodzi. My musimy wiedzieć, jakiego porządku europejskiego oczekujemy. Europa polityczna, mówię w tej chwili o tych czy innych formach współpracy europejskiej, które dzisiaj istnieją w Unii. Czy to Unia Europejska, czy współpraca europejska w ogóle będzie funkcjonować, kiedy Europa będzie wspólnotą losu, kiedy my jasno powiemy, jakiego porządku społecznego bronimy, jakiego chcemy, jaki będziemy wspierać również w krajach
wspólnota losu zachodnich. To jest coś ostatecznego już, tak?
Znaczy, tak, to jest coś, co wynika czyli z tego, że po prostu jesteśmy razem, bo mamy wspólną historię i tak dalej, nie chcemy się rozejść.
Pasażerowie Titanika.
Proszę?
Pasażerowi Titanika trochę, tak, co?
No, miejmy nadzieję, że nie płyniemy tak katastrofalnie, aczkolwiek no tak. Pamiętajmy, że Europa, że Unia Europejska nie jest wspólnotą wieczną. Absolutnie nieodpowiedzialne jest mówienie, że nieodpowiedzialni ludzie są ludzie, którzy myślą o tym, co będzie, jeżeli warunki życia w Unii Europejskiej staną się dla Polski nieznośne. No przecież jest jasne, że w momencie, kiedy przeciwko Polsce został uruchomiony artykuł 7, czyli próba pozbawienia nas udziału we wspólnych decyzjach w Unii Europejskiej, no to w ogóle trzeba się zastanowić, ale, po co my tam jesteśmy.
Ale tak to było, panie pośle, że rzeczywiście ci pasażerowie tak nie łączyła ich wiara, no bo byli różni. nie łączył ich interes, bo każdy jechał po co innego na kontynent amerykański. Nie łączyła ich tradycja, bo byli z różnych krajów, natomiast no miejsce ich łączyło, ten pokład.
Jak akurat ludzie się ratowali, ktoś się jedna czwarta się uratowała.
Uratowała, no tak.
Miejmy nadzieję, że ten, miejmy nadzieję, że mówię, że...
Wspólnota losu, to jest właśnie nowe pojęcie, które nam
wchodzi. To jest minimum, które może nas łączyć. Natomiast jeżeli my będziemy się zgadzać, mówić, że mamy z nimi wspólne wartości, to będziemy zawsze przez nich cenzurowani, będziemy się tłumaczyć, że jesteśmy, jacy jesteśmy. I trzeba mieć odwagę powiedzieć, że nasze wartości to jest wiara i cywilizacja chrześcijańska, niepodległość i tradycja narodowa, prawo do życia, prawa rodziny, godność natury ludzkiej. I trzeba mieć odwagę powiedzieć, że tak, że my widzimy, że u nich są łamane prawa ludzkie, ale w przeciwieństwie do tego, co robi Komisja Europejska, my nie mówimy, że zmienimy to siłą, natomiast apelujemy do ich sumienia, apelujemy do opinii europejskiej, wspieramy środowiska, które temu się przeciwstawiają, bo rzeczywiście na Europę, która nie będzie szanować życia rodziny, natury ludzkiej, wychowania, autorytetu rodzicielskiego, nie będzie miała przyszłości, ale trzeba o tym otwarcie mówić, że jeżeli Francja wprowadza cenzurę wobec obrońców życia, grożąc likwidowaniem portali, gazet, karami więzienia i tak dalej, to trzeba otwarcie mówić, że to jest łamanie praw człowieka. Nie zgłaszać wnioski do Komisji Europejskiej, bo ona nie ma kompetencji do ingerencji w sprawy państw, ale należy nazywać rzeczy po imieniu i mówić, że absolutnie nie będziemy się zgadzać na ustawianie Polski w pozycji oskarżonego. Polska może do sumienia Europy mówić o tym, jak świat widzimy, i będzie jedynie siłą własnego autorytetu i tak dalej, zasad, w które wierzymy, bronić. Bo Polska dzisiaj ma w Europie bardzo duży autorytet, tylko nie w tej Europie oficjalnej, a w Europie realnej. Naprawdę miliony ludzi patrzą z podziwem na sprzeciw państw Europy Środkowej wobec presji migracjonistycznej. Ja widziałem w ilu, na przykład w gazetach francuskich przedrukowywano akt jubileuszowy uznania Pana Jezusa za króla i Pana w naszej ojczyźnie, jak było przyjęte orędzie prezydenta na 1050-lecie chrztu Polski. Polska może wpływać na opinię europejską, tylko trzeba podjąć naprawdę taką poważną decyzję. Czy adresujemy naszą politykę w pierwszym rzędzie do establishmentu, czy do narodów? Z tym establishmentem bardzo wiele już nie zrobimy. Dlatego, że jeżeli chcemy naprawdę zmienić Europę, to musimy być świadomi tego, że muszą się zmienić władze Unii Europejskiej. A władze Unii Europejskiej zmienią się wtedy, kiedy będzie zmieniać się sytuacja w poszczególnych państwach Europy. I dlatego nie powinniśmy powtarzać i udawać, że Europa dzisiaj jest że Europa tylko popełniła drobne błędy w polityce imigracyjnej. Europa popełniła fundamentalne błędy, jeżeli chodzi o zasadnicze wybory moralne, może z nich nawrócić. I właśnie najlepsze, co może Polska zrobić w Europie, to po prostu mówić, bronić swojej suwerenności i mówić o uniwersalności zasad, w które wierzymy.
Poza tym też cały czas, żeby jednak mieć wpływ, jak ważne są media, bo one kształtują rzeczywistość. Gazety przynoszą jednak obraz świata codziennego, media panowie internetowe i tak dalej, programy telewizyjne. Jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś wpływu, takiego realizmu, pomóżmy sobie razem, to no, będzie zguba. No, panie pośle, pan sam mówił, że redakcja Charlie Hebdo, czy jakieś wnioski wyciągnęła, prawda, po tym ataku strasznym?
Wnioski to wyciągnął Parlament Europejski, bo w pierwszą rocznicę ataku na Charlie Hebdo urządzono wystawę, na której nie było ani jednej karykatury antymuzułmańskiej. Po prostu wyciągnięto wnioski, że skoro terroryści islamscy strzelają, to nie wolno krytykować islamu.
Tak, bo
no to jest przykład nowego porządku, który powstaje, gdzie przy pomocy de facto kary śmierci, ale wymierzanej względnie przypadkowym ludziom, no, bo tu jednak był atak celowy, no ale strzelali jak popadnie, wymusza się posłuch i cenzura działa.
A islamiści mają wtedy takie poczucie...
I cenzura działa.
Im bardziej działać mocno, tym będziemy ścinać głowy.
A apel do sumienia o szacunek dla tego, co święte, nie działa. A niestety przemoc działa i owocuje cenzurą. I to jest bardzo groźny przykład tej Europy, która daje się zastraszyć.
No i też niekonsekwentnie, nielogiczna. Ja teraz nie będę nigdzie, absolutnie nie bronię tutaj, żeby mi ktoś nie powiedział, że... Ale jest atakowany bardzo dobrze i niszczona pedofilia, prawda, we wszelkich przymiotach i tak dalej, wszędzie. Ale na przykład już dwóch gejów całujących się na gdzieś na plaży, ktoś zwraca uwagę i jest napiętnowany, prawda? Ja nie wiem, że to jest to samo, ale pewne wprowadzanie pewnych tutaj, pewnego luzu. Tu jest luz, a tu zwalczamy, prawda? Czy chociażby rodzina, walka z rodziną, z dziećmi wychowanymi, prawda, po katolicku. Natomiast wprowadzanie potem ograniczeń, bo czerwone telefony, jakieś alerty, że dzieci donoszą na rodziców, prawda? A wreszcie się wszystko niszczy, żeby właśnie nie było miejsca na porozmawianie w rodzinie. To jest
zabrnęli w ślepy zaułek. Wszyscy martwimy się tą skalą islamizacji, ale w wypadku muzułmanek Europa Zachodnia walczy ze skromnością, no co akurat jest rzeczą zasługującą na szacunek, natomiast nie walczy się z narzucającą się dzieciom, narzucającą się wszystkim po
pornografią.
Pornografią, pornografizacją kultury masowej, ostentacyjną nieskromnością. I bezwstyd jest legalny, a skromność jest nielegalna. Więc mówię, to pokazuje, jeżeli mówię, ta Europa Zachodnia zabrnęła w taki zaułek, że nawet ludziom rozsądnym się mówi, że po to, żeby ograniczyć islam, trzeba głosić ateizm państwowy, zwalczać obecność religii, to pokazuje, do czego na końcu doprowadził relatywizm i twierdzenie, że sprawa, czy pozostaniemy chrześcijanami i tak dalej, czy nasze dzieci, wnuki będą chrześcijanami, jest sprawą obojętną, nie dotyczącą odpowiedzialności publicznej.
Jeszcze na koniec Warszawa, panie pośle, panie przewodniczący, bo mówimy, no jak mamy przyjmować inne narodowości, no dobrze, inne religie, no ale taka decyzja, ma być pozwolenie na wybudowanie meczetu, tam gdzie jest, ma być zburzona wyrównanie z ziemią fragmenty Redutu Ordona.
No tam już jeden wielki meczet funkcjonuje na Woli. To Centrum Kultury Arabskiej z meczetem, z
A jest już, a przecież jeszcze dalej kopułą. Będzie ten teren dany pod tak, to. Więc jest to jakiś zgrzyt, prawda? No.
Musimy być jednego świadomi, że islam traktuje budowę meczetów jako znaczenie terytorium. Oni ziemię, na której pojawia się coraz więcej meczetów, traktują jako ziemię islamu, którą należy zająć i poddać władzy islamu. Bo islam, jak sama nazwa wskazuje, jest poddaniem się, to jest koncepcja.
Mieliśmy program. Cały czas zdobywanie atak do przodu.
Tylko mówię, oczywiście no, chrześcijaństwo też dążyło do uniwersalizmu, tylko zasadnicza różnica polega na tym, że chrześcijaństwo nawracało książąt i państwa, a islam obala książąt i ustanawia państwa. I to jest to groźne memento, którego powinniśmy być świadomi, ale na szczęście w Europie Zachodniej, w całej Europie, no widać bardzo poważny trend zmian. I Polska, powtórzę jeszcze raz, mogłaby być liderem tej reakcji europejskiej. Tej europejskiej kontrrewolucji, o której mówił premier Orban, jeżeli będziemy mieli odwagę się do niej zwrócić. Nasze orędzie to nie powinno być, chcemy być tacy jak wy, nie przeszkadzajcie nam w naszych decyzjach, nie krytykujcie nas, a wtedy my was będziemy chwalić. To nie powinno być nasze orędzie. Nasze orędzie to powinno być, jesteśmy krajem chrześcijańskim, mamy swoje zasady podstawowe. Z wami łączą nas wspólne instytucje i wspólna przeszłość. Jeżeli będziemy się szanować, możemy owocnie współpracować dla dzieła Solidarności, tym bardziej, że wy macie u nas swoje kody, a my mamy u was naszą manif puchtus. Tylko problem polega na tym, że my musimy mieć naprawdę odwagę prowadzić politykę z horyzontem uniwersalnym, bo tylko tak obronimy Polskę. Tylko obronimy Polskę, jeżeli będziemy dbać o to, żeby mieć przyjaciół w innych krajach. A ci nasi przyjaciele to jest opinia chrześcijańska, to jest Europa narodów, która chce żyć. I pamiętajmy, że z tym, jeżeli dalej będzie trwał ten trend europejski, to on naprawdę wskazuje Polskę co najmniej na nieustającą wojnę podjazdową przeciwko pokojowi społecznemu w Polsce, przeciwko naszej suwerenności. Natomiast jeżeli rzeczywiście w Europie będą zmiany i my będziemy stać po stronie tych zmian, to jest możliwe funkcjonowanie w Europie bezpiecznej dla niepodległej Polski.
Drodzy Państwo, zapraszamy do telefonów, do rozmów już z naszym gościem. Przypomnę, pan europoseł, przewodniczący prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, rola i pozycji Polski w Unii Europejskiej w świecie. Czekamy telefony 56 655 2355 655 2356 do zagranicy 48 56 655 2333 48 56 655 2366. Za chwilę rozmawiamy z naszym gościem na antenie Radia Maryja. Żeby Polska była Polską, zespół artystyczny Wojska Polskiego, a my odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Warszawy.
Witamy.
Ja mam taką prośbę do marszałka, żeby mniej krytycznie podchodził do załatwiania spraw aborcyjnych przez obecny rząd, bo wiadomo, jakie jest stanowisko w sądzie i w ogóle w sektorze sprawiedliwości. I życzę marszałkowi, żeby wytrwał, żeby nie wycofywał się ze wspólnoty obecnie rządzącej, jeżeli nie będzie miał zrozumienia do swoich jak gdyby celu działania w polityce dla Polski. ponieważ w całym sercu dużo ludzi wspiera jego działanie i jego rozumie go i jest za tym, żeby to wszystko było uregulowane zgodnie z propozycją marszałka. Wiem, że ma kłopoty i nie ma zrozumienia, ale niech wytrwale czeka i nie opuszcza tego grona. Niech przekonuje do zwycięstwa. My życzymy dużo, dużo, dużo osiągnięć właśnie dla Polski.
Dziękujemy pani Jadwigo, pozdrawiamy serdecznie. Myślę, że pan marszałek, pan europoseł nie ma tutaj na razie zamiaru się wycofywać gdziekolwiek, tylko mówi jasno o celu.
Ja ojcze zawsze bardzo dziękuję pani za życzliwe słowa i zawsze mam w pamięci słowa jednego z moich przyjaciół, który zginął w katastrofie smoleńskiej, który jeszcze pod koniec lat 70., jak działaliśmy w ruchu Młodej Polski, mówił, że od najlepszych planów ważniejsza jest konsekwencja i cierpliwa praca. Dziękować Bogu, mogliśmy oglądać jej owoce i dziękuję pani za te życzliwe słowa. One w tej cierpliwej pracy są naprawdę wielkim wsparciem i z Bożą pomocą po prostu będziemy ją kontynuować, ja ją kontynuuję, bo w to wierzę, że systematycznie, cierpliwie wykonywana praca, bronione zasady, budowane instytucje, wszystko to przynosi efekty, które często oglądamy, choć chcielibyśmy, żeby rzeczy szły szybciej, ale mówię, ufajmy w Bogu i róbmy swoje.
Tak jest. Dziękuję bardzo pani Jadwidze i mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Zbigniew z Bielawy.
Witamy, dobry wieczór.
Proszę ojca, proszę gościa. Unia Europejska dzisiaj już nie jest żadnym projektem, tak jak kiedyś było właśnie Wspólnota Europejska, czyli projekt chrześcijański, tak, czyli założyciele to kandydaci dzisiaj na ołtarze. To jest czysty projekt masoński. Jeśli w 2010 powiedzmy Barroso, Rompuy i Buzek zaprosili przedstawicieli masonerii światowej, żeby udzielić im pełnoprawnego statusu do współrządzenia Unią Europejską, więc dzisiaj oni realizują ten projekt, tak? I teraz tak, słyszymy o liberalizmie, o demokracji, że w Polsce jest łamana demokracja, ale nikt nie mówi, jaka demokracja, tak? W Polsce dzisiaj wciąż obowiązuje demokracja liberalna, tak? Nowa wybrana władza realizuje demokrację tą klasyczną, taką polską, tak? Chrześcijańską. Czyli powiedzmy tą demokrację taką, grecką. A na Zachodzie obowiązuje demokracja liberalna. Ludzie myślą sobie, że liberalizm to coś takiego fajnego. Kiedyś był komunizm, to jest B, ale liberalizm to coś fajnego. Nikt nie pokazuje w telewizji, czy to w Trwam, czy na przykład w publicznej telewizji, co to jest liberalizm, co to jest w ogóle marksizm kulturowy, co to jest szkoła frankfurcka, tak, teoria krytyczna. Nikt tego nie pokazuje, tak? I teraz tak, tutaj Budka i inni wszyscy tam właśnie z tych partii totalitarnych, czyli terrorystycznych, mówią, że w Polsce łamana demokracja. I tak wszędzie, w całej Europie to tak dudni. Ale trzeba mówić demokracja liberalna, czyli szczególna ochrona praw mniejszości, czyli LGBT, komunistów, Żydów i tych wszystkich, tak? Co to jest w ogóle, powiedzmy, media liberalne, tak? Bo tak słyszymy, media liberalne, coś fajnego. Każdy idzie do kościoła, powiedzmy, w niedzielę. 45 minut ma do czynienia z Eucharystią. Tam gdzieś, powiedzmy, 15 minut może jest kazanie, czyli homilia, bo jak się skupi, to posłucha, tak? I na przykład po ostatnim, czyli w tamtą niedzielę była homilia, żebyśmy mieli wiarę taką jak Kananejka, tak? No to tak słucham, jak na przykład nasz ksiądz mówi, że a to czytajmy Pismo Święte, słuchajmy, czytajmy prasę katolicką, no i tam na przykład, nie wiem, chodźmy do kościoła. Czyli ci ludzie coś takiego usłyszą, ale nie słyszą, że korzystajmy dzisiaj z rzetelnych mediów, tak, mediów katolickich. Przecież mamy radio, telewizję katolicką, tak, mamy portale katolickie. I teraz, tak, wychodzą z tego kościoła, wsiadają do samochodu, włączają SK, ZK, RMF, czyli media liberalne i już się zaczyna się formowanie, czyli takie obrabianie, formatowanie ludzi. Przez cały tydzień mają media liberalne, czyli TVN i Polsat, a Trwam, Radio Maria, czy tam, nie wiem, coś takiego. No, nie. W kościele nikt tego nie poleca, że moi drodzy parafianie, korzystajcie z rzetelnych mediów. Mamy media katolickie. Na Zachodzie nie ma takiego czegoś. Nie ma mediów narodowych, katolickich, bo tam są tylko takie same TVN-y, Polsaty. Co to są środowiska liberalne? Albo media liberalne. Media liberalne, czyli media, które stosują osłonę medialną i propagandową dla środowisk liberalnych, czyli dla masonów, Żydów, lewaków, komunistów, tak? I to jest takie piękne słowo, liberalni, czyli oni wszyscy są wolni, czyli wolni od prawa, zaczęte od dekalogu i... Czyli tolerancja, tak? Jak słyszymy na przykład, o jak właśnie Timmermans reaguje, jak słyszę, że gdzieś w Polsce na przykład kobiety są dyskryminowane, albo mężczyźni dyskryminują, jak słyszą o dyskryminacji, aha, dyskryminacja, czyli prześladowanie, to dostają piany na ustach, tak? A przecież właśnie to jest to zło, to moralne zło, które krzyczy, że ono jest prześladowane, dlatego ono musi iść do szkół i już uczyć pedałowania naszych dzieci, naszych najmłodszych, bo to zło jest prześladowane. Jak zło jest? No jest tak perfidne to wszystko, a nikt nie pokazuje, na czym polega właśnie liberalizm, na czym polega właśnie dzisiaj ten marksizm. Cały ten świat zachodni to masoneria, oni dokładnie realizują. Po co ściągają tych muzułmanów, tych byczków? Po to, że oni potrzebują właśnie wojska, wojska unijnego, czyli...
Tak, ale o tym właśnie mówimy, panie Zbigniewie. Może ciągle mało, ale nad temu są poświęcone bardzo liczne audycje w Radiu Maria. Pan mówi, że nie mówimy. Audycje z profesorem Guzem, księdzem profesorem Guzem, jedno, tak, drugie. On właśnie mówił o tym, skąd ten materializm, skąd ten komunizm, skąd wcześniejsze, od Hegla pochodzące już...
To jest cudowny pasterz, tak? Sprawy, ale nie chodzi, tak, o coś takiego, że dlaczego episkopat na przykład, nie wiem, nie wyda na przykład jakiegoś pisma, jakiegoś orędzia do narodu, że imię na przykład Ojca Rydzyka jest tak szkalowane, że Radio Maria, jak ktoś słyszy radio, zwłaszcza młodzi ludzie, jak słyszą Radio Maria, gdzieś tam włączą w samochodzie, to dostają normalnie rechot, jakieś wybydlanie. Nikt nie broni tego mediów, tych katolickich. Przecież to jest... Wszyscy idą na pielgrzymkę. Ja nawet mówiłem na pielgrzymce świdnickiej. Idziemy do naszej mamy, do naszej matki, na Jasną Górę. Ale ona ma swoje radio. Ma Radio Maryja. Czy wy tego nie rozumiecie? A ci księża tak jakoś nie chcą tego słuchać.
Tak, ale to, panie Zbigniewie, może nie, bo zawsze najgorzej jest mówić wszyscy, wszędzie i tak dalej. Część, są osoby, są młodzi, którzy się przekonują, ale są tacy, że mówią, rzeczywiście było tak, żeśmy nie słuchali, słuchaliśmy złych zdań, osądów, albo o tym, co ktoś mówił, kto nie czytał albo nie słuchał. Więc tyle, dobrze, żebyśmy teraz, bo proskakujemy na temat, bo jest temat rola i pozycja Polski w Unii, a będziemy teraz mówić na temat, czy Radio Maria jest słuchane, czy nie. Ale jest słuchane, bo mówiono jeszcze dawniej, że no jeszcze 10-15 lat to wymrze, bo te wszystkie starsze osoby przecież wiadomo, że umierają, mają teraz 70 lat, więc 20 lat, 90, a tu okazuje się, że już jesteśmy i trwamy, chociaż zawsze dobre słowo jest dobrym słowem. I to, co mówimy, dziękujemy za dar serca, także i za dar modlitwy i świadectwo. Panie Zbyszku, bo damy jeszcze szansę komuś, bo tu pan poseł zapisuje myśli, dobrze, żeby panu odpowiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie. Ale rzeczywiście pana tutaj telefon nam dał dużo takich, no, myśli i znaków zapytania. Sobie zapisałem rok 1517, reformacja, prawda, oderwanie się, podział kościoła. 1717, pierwsza loża zarejestrowana i 1917, rewolucja straszna, socjalistyczna, komunistyczna.
Tak, ja może zacznę od rzeczy bliższych, dlatego że pan mówił o tym, że nie widzi wsparcia w życiu parafialnym, w takim codziennym życiu katolickim naszych parafii wspólnot dla Radia Maria i dla mediów katolickich. No ja widzę w wielu miejscach biuro Radia Maria, widzę zachęty do lektury naszego dziennika, tygodników katolickich, widzę naszych biskupów na pielgrzymkach Radia Maryja, arcybiskupa Dzięga, arcybiskupa Jędraszewskiego, kardynała Dziwisza tutaj w Toruniu, no bodaj rok temu, stosunkowo niedawno, więc ja mam zupełnie inne doświadczenia niż to, o czym pan mówił. A wracając do rzeczy bardziej ogólnych, demokracja, jak uczył nas Jan Paweł II, nie jest dobra sama z siebie, ona jest szansą, tak jak wolność człowieka jest szansą realizowania dobra, tak samo wolność narodu jest możliwością realizowania dobra, ale ona jest dobra albo zła ze względu na wybory, na decyzje polityczne, których wspólnota wspólnie dokonuje. No, demokracja to są po prostu rządy ogółu podejmowane poprzez większość i reprezentację. Jeżeli respektuje prawo naturalne, to jest dobra. Jeżeli je narusza, no to staje się, to jest despotyczna w swoich decyzjach. A ale prawo naturalne powinniśmy respektować wszyscy. Pan mieszał rzeczy bardzo różne w swojej wypowiedzi. Masoneria to jest podziemny w istocie nurt społeczny. To jest organizacja potępiona przez Kościół, głosząca relatywizm, potępiona przez Humanum Genus, przez kodeksy prawa kanonicznego i tak dalej, którą katolik powinien odrzucić. Tylko po co łączyć taką jedną zbitką, jak w najgorszych momentach historii Europy? Pan mówi masoneria, za chwilę pan mówi Żydzi. Żydzi są narodem albo religią, bo czasami mówimy Żydzi po prostu o wyznawcach judaizmu, że te dwie kategorie się splatają i Żydzi mają prawa historyczne, czy ludzie należący do tradycji żydowskiej mają prawa historyczne i prawa w historii i naszego narodu i Europy. No i przecież no, my jeszcze ciągle nie minął miesiąc, jesteśmy w miesiącu, kiedy obchodziliśmy święto świętej Edyty Stein, patronki Europy, która patronuje wspólnemu życiu chrześcijan i Żydów, więc mówię, no nie mieszajmy takich rzeczy, dlatego że broniąc prawa naturalnego, nie podważajmy samych fundamentów tego prawa naturalnego. A jeżeli chodzi, mówię, o nasze życie katolickie, to ja mam zupełnie inne doświadczenia, bo widzę bardzo wiele objawów i myślę, że oczywiście no, my żyjemy w czasach trudnych też dla Kościoła, w czasach trudnych dla cywilizacji chrześcijańskiej, ale one w mniejszym stopniu dotyczą mediów katolickich niż czego innego.
No i też, jak mówimy zawsze, to nie lubię tego, jak to się mówi, że mówi się, wszyscy mówią, albo
tak.
To jeżeli nie mówimy nazwisk konkretnych, bo nie znamy, no to powiedzmy, że są osoby, które, ale tak to jest niedobre, bo to jest takie trochę, takie komunistyczne, nie? Było takie mówienie, że cała Polska, cały naród, całe wszyscy...
Ale sami widzimy, jak często my jesteśmy traktowani jako katolicy i tak dalej, więc tym bardziej nas obowiązuje precyzja w sformułowaniach i sprawiedliwość w ocenie.
Tak jest. Otwieramy kolejne telefony. Mamy już 35 minut po 22. Jeszcze niecała godzina naszej audycji, ale czas nam upływa. To znaczy, że jest dobrze, owocnie przeżywany. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Z tej strony Mariusz z diecezji lubelskiej.
Kłaniamy się.
Pozdrawiam pana Pawła z diecezji płockiej, bo tak mnie nauczył się ładnie przedstawiać. Po pierwsze witam serdecznie gospodarza, czyli księdza Janusza.
Witamy.
I życzę dużo siły w tych ciężkich dla ojca obecnie chwilach.
Mógł zapłać.
Witam serdecznie pana marszałka, pana europosła i przewodniczącego Marka Jurka. I tak, po pierwsze chciałem powiedzieć, że popieram słuchaczkę, która dzwoniła jako pierwsza, pani Jadwiga, kiedy powiedziała, żeby faktycznie dać tym rządzącym taką chwilę wytchnienia. Jakby tutaj nie mamy co do tego wątpliwości, wszyscy chyba. No bo wiadomo, że oni są jakby w tym pierwszym szeregu, tak? W tej pierwszej linii na tym froncie. Poza tym pamiętamy sytuację, kiedy nastąpił ten nieszczęsny rozłam, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosowało na ustawę zaproponowaną przez Ligę Polskich Rodzin. A dzisiaj wiemy, gdzie znalazł się pan Giertych i że tak powiem, jakiego dna, że tak powiem, dotknął, chociaż no jakby dotknął dna, to może by się przynajmniej od niego odbił. Poza tym tak, mówi się na przykład, bo pan Zbigniew mówił o tym, że za mało się mówi i tak dalej, ale jest też drugi głos w narodzie, że księża mieszają się do polityki, tak? Po co księża mieszają się do polityki? Ależ ja uważam, że właśnie powinni się mieszać księża do polityki i tak jak na przykład chyba z 2 tygodnie temu ksiądz Rakoczy bardzo ładnie na tej mszy radiowej wypunktował te wszystkie rzeczy, które nie mają nic wspólnego z logiką, a wyjaśnił i argumentował bardzo ładnie to, że zło jest nielogiczne i kieruje się tylko własnymi zasadami i potrzebami. Poza tym tak, dochodząc już do tematu dzisiejszych naszych rozmów i o Polsce w Europie mówiąc, myślę, że władze Unii Europejskiej są jak tacy słabi rodzice, którzy jak nie mają co z dzieckiem dzieckiem zrobić, nie są w stanie sobie z nim poradzić, z krnąbrnym dzieckiem, które ich nie słucha, to po prostu krzyczą. I dlatego myślę, że Komisja Europejska i pan Timmermans i inni jemu podobni, oni po prostu krzyczą z bezradności, ponieważ faktycznie we własnych krajach mają taki nieporządek, że nie są w stanie sobie z nim poradzić. Jeśli chodzi o naszą szanowną opozycję, to bardzo mi się spodobało, jak to niektórzy internauci określili ją jako piątą kolumnę, która niestety w ten sposób się zachowuje, więc trudno się trochę dziwić temu porównaniu. Jeden z moich kolegów mawiał, że Unia Europejska jest to pokojowa forma III Rzeszy. Poza tym myślę, że bo mówimy o tym cały czas, jakby się powtarza, że powinniśmy się dogadywać, powinniśmy rozmawiać między sobą, między nami Polakami. Tutaj powinniśmy te sprawy załatwiać, dogadywać się w tym z opozycją, tak? Prawda? Ale ja myślę, że niestety to są ludzie, którzy są... proszę mi wybaczyć. I oczywiście nie zamierzam to mówić, tego mówić o wszystkich, ale myślę, że niestety są to ludzie bez sumienia, z którymi nie bardzo już jest o czym rozmawiać. Nie bardzo już jest z nimi o czym rozmawiać, dlatego że oni, widać, ich celem jest po prostu dojście do władzy z powrotem, czyli w ich mniemaniu, moim zdaniem, demokracja polega albo na tym, żeby oni wygrali, albo na tym, że jeżeli wygra ktoś inny, to ma rządzić według ich wskazań. I wszystko w tym temacie. Mamy tutaj chociażby fundację Dialog Otwarty, tak? Gdzie były pozwolenia na broń, etc., etc. I w internecie oczywiście nawoływania do puczu w Polsce. No więc rzeczywiście trzeba by się jak najszybciej za to wziąć, żeby fundacja Dialog Otwarty nie zmieniła się w fundację Ogień Otwarty. Bo tego byśmy chyba nie chcieli.
No i właśnie, wiele takich myśli. Panie Mariuszu, pan pozwoli, że damy już głos naszemu gościowi, dobrze? Bo jeszcze będą pewnie pomyśli od innych, natomiast pan już dużo rzeczy tutaj nasunął, więc będziemy próbowali to jeszcze uszeregować, usystematyzować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie, wszystkiego dobrego.
Za każdym razem jest, jak atakowana jest Polska na forum międzynarodowym, powinniśmy bronić Polski. To jest ważniejsze niż obrona tej czy innej władzy, bo władza się zmienia, Polska pozostaje. My możemy mieć różne opinie na temat ustaw sądowych, takie jak prezydent, czy takie jak rząd, czy jeszcze inne. Natomiast istotne jest to, że o sprawach polskich musimy decydować w Polsce. Demokracja to przekonywanie współobywateli, a nie zachęcanie zagranicy do tego, żeby zastąpiła przekonywanie naszych współobywateli, czy wywierała na nich presję. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby nasze potępienie tego rodzaju działań, to znaczy sytuacji, w której ugrupowanie opozycyjne czy jakiekolwiek inne chciałyby się odwołać do zagranicy, żeby było oparte na zasadzie, żeby było jasne, że nie chodzi o obronę takiego czy innego interesu politycznego, chodzi po prostu o obronę Polski. Tej zasady brońmy, bo kiedyś to będzie wykorzystane przeciwko nam wszystkim. Ja zawsze przestrzegam tych, którzy dzisiaj liczą na ingerencję Unii Europejskiej, kiedyś ona będzie ingerować w wychowanie waszych dzieci, a wy będziecie bezradni.
My też pewien wzór też, my pamiętajmy, że ciągle pozostawiamy wzór albo antywzór, nie? Albo przykład, albo antyprzykład. To, co nas będzie budowało, tak mamy, no, co ja ciągle powtarzam, Antonie, ja to wymyśliłem, że, prawda, panie tutaj pośle, panie marszałku, pokolenie odzyskania niepodległości wychowali powstanie styczniowi. Oni znowu wychowali Polskę 20-letnią, którą Polskę odbudowywała, a tamci wychowali obrońców potem Warszawy i żołnierzy AK wyklętych i prześladowanych, którzy może swoich dzieci bezpośrednio nie wychowali, bo nie mieli możliwości takiej, ale ich wnukowie czy prawnukowie teraz dają świadectwo. Mówimy trzecie pokolenie AK zciera się z trzecim pokoleniem UB czy SB, tak to wygląda.
To jest nadzwyczaj ważne. To o czym ojciec mówi, ten łańcuch pokoleń, dlatego że ja dzisiaj widzę, że przecież niezależnie od tego, jak pokolenie lat 30., które było bardzo krytyczne w stosunku do II Rzeczypospolitej, uważało, że trzeba przyspieszyć zmiany, że Polska powinna być większa i tak dalej, ale to było pokolenie wychowane w niepodległej Polsce. To były świadomie czy nieświadomie dzieci niepodległej Polski. Tak samo ja dzisiaj widzę, że ten ogromny renesans patriotyzmu wśród młodzieży to jest pokolenie wychowane już w wolnej Polsce bez tego strasznego napięcia w naszym wychowaniu między rodziną broniącą się przed presją komunistycznej szkoły, nauczycielem ograniczanym w swoich prawach wychowawczych i dezorientowanym przez programy, kościołem odizolowanym od wychowania. Ten chaos, w którym my często byliśmy wychowani, ograniczenie dostępu do źródeł kultury narodowej, zakłamywanie historii. To, że dzisiaj żyjemy w innej sytuacji, to jest naturalny proces wzrostu. Ja bym nawet w tym widział nie tylko dialektykę konfliktu pokoleń, zmiany, walki, niezależnie od tego, jak to na przykład młode pokolenie przeżywa. Ale to jest organiczny proces wzrostu, kiedy po prostu wcześniejsza praca przynosi efekty. I tak jak II Rzeczpospolita wychowała swoje pokolenie, tak samo ja już dzisiaj widzę owoce wychowania w wolności, te złe owoce też. To było zawsze i to tego. Ale też widzę te dobre owoce młodzieży, która potrafiła skorzystać z szans, które ma.
No tak, ale by się mogły wydawać, ja pamiętam jeszcze kiedy byłem takim młodzieńcem, prawda, że mówiło się, no nie, to chyba jest ostatni dzwonek, co teraz będzie dalej? Będą komputery, wideo, gry, to wchodziło do Polski 10 lata, to już całkowicie nie będzie kto miał w ogóle pamiętać o historii, a tu okazuje się jeszcze wraz z tym rozkwit tego, bo
młodzież przychodzą... jest awangardą patriotyzmu. Tak. I to
pan Krzysztof Kawęcki, marsze i tak dalej, tak. Prawda, koszulki, napisy, banery, nawet to, co tak. Zachwyciło teraz na meczu Legii, prawda, to pokazanie, to poszło w świat. To, że pamiętają o oprawcach, ale też o ofiarach, o swoich.
No i tak jak napisał jeden z dziennikarzy sportowych, poszło mocniej niż cokolwiek innego, bo akurat stadion jest dobrą trybuną, żeby powiedzieć prawdę i świat zobaczył prawdę.
No tak.
Czym była okupacja niemiecka w Polsce.
To było niesamowite, no mówię wtedy i ten obraz. Mamy kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca Janusza i gościa, pana marszałka. Chciałabym powiedzieć, że ja na pewno nie jestem aż za mądra, jeżeli chodzi o sprawę Unii Europejskiej, ale powiem tak po prostu, jak ja, że ja bardzo ubolewam nad tym, że Unia Europejska, która, no zawsze to powtarzam, która powstała przecież jako ta wspólnota węgla i stali, żeby Niemcy, że tak powiem, nie podnieśli jak, po tej wojnie, za bardzo się nie panoszyli, miano pilnować ich, żeby pilnować ich, żeby nic się złego nie stało. I to paradoksem jest, że doszło do tego, że właśnie Niemcy, ja nie mówię, że jestem Niemcożercą, ale jednak co tu dużo mówić. Moja matka była w powstaniu, teraz rocznica powstania jest. Słyszymy, jak pan Schulz mówi, że Reichstag kiedyś tam zrobił. Ja po prostu, to mnie razi. Myśmy wstąpili do Unii, ja wiem, jako do Unii państw, które sobie wzajemnie pomagają, w porządku, ale nie mogę przeboleć, że rządzi, że tak Niemcy podnieśli głowę do tego stopnia, że rządzą i jeszcze tutaj panowie mówią zagranica. No ta zagranica to jest właśnie ta Unia, że jeszcze słuchają tych ludzi, którzy donoszą na nas. I ja powiem szczerze, mam taki pieniaczy charakter, że ja bym z takiej Unii wystąpiła, jakby to była Unia, którą ja bym mogła jakoś tak... No po prostu nie mogę zrozumieć tej postawy Niemców, którzy tak urośli, że nie mają... Ta pycha ich w nich jest taka, że oni rządzą i w tej Unii i dla mnie to jest zakłócenie jakiegoś obrazu Unii, bo ja wiem, że my mamy z tego jakieś tam profity, znaczy w tym sensie, że tam te drogi budują, coś tam, ale no jak można właśnie w kontekście honoru i tego, cośmy przeżyli, to nie jest sprawa martyrologii, tylko przeżyliśmy autentycznie to wszystko i jest do dzisiaj ci ludzie, którzy żyją, a nawet ci młodsi, którzy byli dziećmi tych, co przeżyli tę wojnę, to też przeżywają to. I nie mogę tego pojąć, tej buty, tego, że zrobią porządek, że upominają, że wdrażają pewne procedury. No po prostu i że ci ludzie tu w Polsce, którzy tu żyją i tu się urodzili, mogą w ten sposób działać, że chcą obalać demokratycznie wybrany na przykład rząd, donosząc do Unii. I już tak na koniec chcę jeszcze dodać, że wydaje mi się, że w ogóle ta Unia jest też tworem bardzo biurokratycznym, bo koleżanka, kiedyś był ten, panie marszałku, ten ojcze Januszu, był ten korpus cywilny, jakoś to się nazywało, tam kiedyś powstał chyba jak tylko wolna Polska powstała, to chciano taką szkołę stworzyć i stworzono i tam moja koleżanka kiedyś tak jednym uchem słuchałam, bo była w tym korpusie i opowiadała mi, że była w Brukseli. Wtedy przecież nie byliśmy jeszcze u niej, ale mówi, słuchaj, to jest taka biurokracja, wtedy mi opowiadała w latach 90., że tam na przykład instrukcja to jest na 1000 stron. No ona mi tak trochę żartem może mówiła. To jest też bardzo zgubne według mnie, że tam się pewne procedury są ważniejsze i to przenika do procedur nawet w służbie zdrowia według mnie, ale to już nie poruszam tego.
Albo też się podpisuje, jak mówi pan marszałek, wszystko co się widzi, prawda, na tych zjazdach, szczytach. Tak. To głowy państw podpisują, bo to po kolei, prawda? A potem nagle dziwią się, że przychodzi takie sprostowanie, taki aneks, takie dopowiedzenie.
A poza tym, jak ja słyszę, przepraszam, że dodam, ta pani o takim nazwisku rosyjskim, ta komisarz, która mówiła o tym, na przykład o sprawie emerytur. Przecież mnie to zabolało, że ona tam skrytykują, że nie można, że my nie powinniśmy, prawda, tych emerytur cofać, skracać. Tego czasu do emerytury i że ktoś tam powiedział, ale przecież w innych krajach jest tak i tak i tak, a ona, no tak, w innych jest, ale chcemy to wygasić, ale już nie można się cofać. Jakież są te procedury, jak się zachowują ci komisarze i czy to nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji, ponieważ ja przepraszam, że tak mówię prywatnie, ale na przykład pani Bieńkowska, która tu w kraju mówiła, ale jaja, ja nie wiem w ogóle, czy taka osoba powinna być komisarzem, czy w ogóle jak to jest, czy ci ludzie mają autorytety takie, które ich jakoś, które powodują, że mają prawo nas pouczać. O to mi chodzi. Pan Timmermans, to wszystko, to jest taka, pan Schulz, to mnie rozśmiesza, a jednocześnie pamiętam, jak pani Szydło stanęła przed tym, prawda, tłumacząc się i ten pan, który chyba z Holandii siedział obok, z wielkim szacunkiem na nią patrzył, bo ona jedyna tam była, miała taką jakąś godność, no nie jedyna, no ale ten pan...
Tak jest, rozumiemy. Pani Mario, bo to już opisujemy po raz trzeci to samo.
To są takie dylematy przeciętnego Polaka. Jak to ma być? Przecież to jest po prostu coś dziwnego, a jednocześnie wiem, że musimy, bo jesteśmy za biedni, bo Anglia może wystąpić z Unii, a poza tym oni są indywidualistami. Ale niestety my też jesteśmy i dlatego nas to uwiera, bo nie znosimy takiej biurokracji prawdopodobnie. Z Bogiem serdeczne dzięki, z Bogiem.
Wspominamy, dziękuję z Panem Bogiem. No, chociaż mówimy, panie marszałku, że no nie chodzi o to, żeby teraz uciekać z Unii Europejskiej, tylko żeby powiedzieć, że jesteśmy naprawdę znaczącym członkiem i państwem, żeby tam być i mieć wpływ na to, co się dzieje.
Tak, ale jednocześnie trzeba zająć zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec tych władz Unii Europejskiej. Tu nie powinno być dwuznaczności, czy to w deklaracji rzymskiej, czy to w wypowiedziach przedstawicieli władz na forum Parlamentu Europejskiego. Należy otwarcie mówić, jakich zasad bronimy. Że naszym ideałem jest ideał Europy chrześcijańskiej. Nawet jeżeli nie jest ideałem wszystkich, to należy szanować tych, dla których jest. I na przykład te państwa Europy Środkowej, które w swoim ustawodawstwie od Litwy po Chorwację i Słowenię, właściwie od Łotwy i Litwy, chociaż Litwa ma mocniejsze ustawodawstwo, bronią życia, rodziny, wychowania. Ja dziękuję pani Marii, bo rozumiem panią, bo mnie również przeraził głos pani Miny Andrzejewej. Ona nie jest komisarzem, ona jest rzecznikiem Komisji Europejskiej, kiedy ona mówiła, że można tolerować państwa, w których jeszcze kobiety przechodzą wcześniej na emeryturę, ale nie można tolerować sytuacji, w której zniesiono, w której już wyrównano to i w której przywraca się kobietom to prawo do wcześniejszego odpoczynku emerytalnego, bo w gruncie rzeczy, no tak należało panią Andrzejewą zrozumieć, od rewolucji nie ma odwrotu. No to jest przerażające. To jest przerażające, że to jest pociąg w jednym kierunku i od rewolucji nie ma odwrotu. Na coś takiego się absolutnie możemy zgodzić. I chodzi o to, żeby tej ideologii, która, jak mówię, no zaciera granice między kobietą, mężczyzną, rodzicami, dziećmi, małżeństwem i konkubinatem, przeciwstawić naszą ideę Europy wiernej swojemu dziedzictwu chrześcijańskiemu, Europy narodów, Europy życia i rodziny. Jeżeli chodzi o tą biurokrację, myślę, że absolutnie nie można godzić się na taki model polityki biurokratycznej. Ja opowiadałem już może w telewizji, ale powtórzę, pewnie wszyscy słyszeli. Miałem taką debatę kiedyś z panem Adamem Scheinfeldem z Platformy Obywatelskiej Publiczną. No, ja mu zwróciłem uwagę, że chodzicie na manifestacje, mówicie, że to są manifestacje Europejczyków. Mówię, to dlaczego nie protestujecie przeciwko budowie Nord Stream 2? Jesteście Europejczykami, pokażcie, że macie swoje zdanie w sprawach europejskich. Jesteście wolnymi ludźmi, chcącymi uprawiać opozycję, zajmijcie chociaż raz stanowisko opozycyjne wobec Komisji Europejskiej. No i na to mi pan Scheinfeld powiedział, nie chodzi o to, żeby zajmować stanowisko, chodzi o to, żeby załatwiać, nie protestować i załatwiać. No proszę Państwa, co to jest za model? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś proponuje opozycji, żeby w państwie polskim nie protestować, nie drażnić rządu, tylko załatwiać, być grzecznym i załatwiać. No to jest, nie wiem, to tak polityka funkcjonuje w Rosji, że rządu się nie drażni, że rządu się słucha, no ale od czasu do czasu można co najwyżej mówić, że ja trochę inaczej myślę, a wtedy taki poseł może coś załatwić.
Albo dawniej w Polsce komunistycznej, kiedy też
tak, albo bo
nie,
to jest model...
nie było, tylko steczką się szło, dojechało ktoś tam do urzędu wojewódzkiego, tam talony na benzynę, na samochód ktoś przyniósł, na stal do gminy, nie?
To jest model komunistyczny, sekretarz tak naprawdę, no struktura, społeczność polityczna, która odmawia, która dziwi się, że istnieje opozycja, która uważa, że z nią można tylko załatwiać, nie ma nic wspólnego z wolnym społeczeństwem i takie właśnie podejście dzisiaj niestety dominuje i jeżeli chcemy ją zmienić, a pamiętajmy, że Unia Europejska no, do pewnego stopnia jest strukturą zamkniętą i musimy być świadomi tego, jak trudne może być jej zmienianie czy reformowanie i dlatego rzeczywiście jest, musimy mieć zawsze przed oczyma to, że może być sytuacja, w której to będzie już wspólnota, czy w której to będzie struktura nie do zniesienia, w której trudno będzie zachować prawa Polski. Ale jednocześnie do pewnego stopnia jest otwarta, dlatego że jednak no, władze Unii Europejskiej są pochodną tego, co dzieje się w krajach Europy. W krajach Europy wybierany jest parlament, kandydatów do komisji zgłaszają państwa, Rada Europejska jest tworzona z rządów. Więc mówię, jeżeli chcemy zmienić Europę, musimy być w opozycji wobec tych władz Unii Europejskiej, no i czekać na generalne zmiany. Pamiętajmy jeszcze o dwóch sprawach, o których trzeba powiedzieć. Profity to ma Unia z nas też, dlatego że nie tylko z nas zresztą. Eksport do krajów Europy Środkowej, z państw Europy Zachodniej wzrósł parokrotnie po przystąpieniu krajów Europy Środkowej do Unii Europejskiej. Przynależność Polski do Unii, otwarty rynek Polski dla Niemiec jest ogromną korzyścią, tak jak otwarty rynek czeski jest ogromną korzyścią dla Austrii. I pamiętajmy o jeszcze jednym, że tak naprawdę jeżeli dzisiaj Europa Zachodnia wydaje o połowę mniej na obronę, to tylko dlatego, że I trzeba to powiedzieć w sierpniu. Tylko dlatego, że Polska czy Węgry walczyły z komunizmem i komunizm upadł pod podwójną presją. Odśrodkową w Polsce i w mniejszym stopniu w innych krajach i zewnętrzną, to znaczy amerykańską, którzy bez przerwy stawiali przynajmniej opór ekspansji komunizmu. Natomiast Europa Zachodnia była raczej obserwatorem, a stała się materialnie potężnym beneficjentem wzrostu bezpieczeństwa, dlatego że te miliardy marek, franków, a potem miliardy euro wydawane na obronę można było przekierować na konsumpcję, na inwestycje, na funkcjonowanie państwa socjalnego. I jeszcze jedna rzecz, sprawa Niemiec, bardzo ważna. My często mówimy o odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie III Rzeszy i bardzo słusznie, ponieważ sięgnęli horyzontu barbarzyństwa, których w świecie zachodnim nikt przed nimi nie osiągnął. To były rzeczy straszne, ale pamiętajmy, że III Rzesza, burząc niepodległość Polski, realizowała politykę Republiki Weimarskiej. Demokratyczne Niemcy, wszystkie partie Republiki Weimarskiej odmawiały uznania granic odrodzonej Polski. Odmawiały uznania granic tego, że w Polsce są Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, gdzie rozmawiamy, czy całe województwo pomorskie nazywane przez Niemców obelżywie i skandalicznie korytarzem pomorskim.
Albo bękartem traktatu wersalskiego.
Tak, cała Polska, a województwo pomorskie nazywane korytarzem. Jaki to korytarz? Prusy królewskie zawsze były polskie. I Niemcy, powinniśmy wielokrotnie przypominać, że Niemcy jako Niemcy, nie tylko rządy hitlerowskie, Niemcy jako Niemcy ponoszą odpowiedzialność za popieranie współpracy z Sowietami przeciwko niepodległej Polsce, za kwestionowanie granic niepodległej Polski. Państwo polskie powinno na forum międzynarodowym domagać się dwóch rzeczy. W planie historycznym uznania przez Niemcy krzywdy, jaką wyrządziły Polsce, odmawiając uznania granic Polski odrodzonej po traktacie wersalskim. I w planie przyszłościowym powinniśmy systematycznie głosić zasadę, że w świetle doświadczeń swojej historii, stuletniego odebrania nam niepodległości, barbarzyństw II wojny światowej i znowu półwiekowego odebrania niepodległości po II wojnie światowej, Polska ma prawo, żeby Niemcy i Rosja nigdy nie podejmowały współpracy, które Polska albo kraje sąsiadujące odbierają jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. To powinna być doktryna państwowa, którą powtarzamy, dla której pozyskujemy sojuszników, które jest uzasadnieniem, wyjaśnieniem naszej polityki. O tym powinniśmy mówić bardzo odważnie. I to jest nasze prawo, to jest konkretyzacja naszego prawa do bezpieczeństwa narodowego. Dziękuję za wszystko, co pani powiedziała.
Na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy, powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy
tak trudno będzie znaleźć mocny grób. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd idzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
Kolejne telefony, rozmawiamy, rola i pozycja Polski w Unii Europejskiej, w świecie. Nasz gość, pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej. Bardzo proszę, słuchamy. Niestety, proszę bardzo, halo.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę księdza, ja już jestem na antenie.
Tak jest. Kto mówi i skąd tylko na początek?
Mówi Roman z Pomorza.
Witamy. Proszę bardzo.
A, no dobrze, tak muszę, tak wyłączam. Właśnie, niech będzie, raz jeszcze, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałem właśnie powiedzieć, że przed sobą mam takie pismo z Centrum Informacji chyba Europejskiej, gdzie tutaj jest przedstawione są mapy, między innymi Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, nawet święte Cesarstwo Narodu Niemieckiego, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałam przede wszystkim pogratulować panu Zbyszkowi i pani Marii z Warszawy. A trzecia sprawa to jest, tutaj mam też również takie zdjęcie, gdzie dwóch panów, no ja bym tak krótko powiedział po wiejsku, ponieważ pochodzę ze wsi, to dwóch dziadów, jeden dziad całuje drugiego dziada w łysinę. Pierwszym dziadem, ten, który całuje tego drugiego dziada, to jest pan Juncker, a drugi dziad to jest Franz Timmerman. No i ten drugi dziad się śmieje, a ten go całuje w łysinę. No co by tutaj, jakby to można było, prawda, to skomentować, takie zachowanie tych przywódców Unii Europejskiej. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa na zakończenie, chciałem powiedzieć, że no Niemcy realizują obecnie politykę Deutschland, Deutschland über alles, Drang nach Osten i Arbeit macht frei. I tutaj to, no i czwarta sprawa, to chciałam powiedzieć, czy ktokolwiek, komukolwiek, czy Polakowi, czy w świecie ktokolwiek słyszał, że coś ktoś komuś dał za darmo, bo ja na swoim życiu, no dość długim, to nie słyszałem takiej historii, żeby ktoś coś komuś dał za darmo, chyba że Pan Bóg, no to po prostu dał i rozdaje hojną ręką ludziom, prawda, ze swojej łaski. To serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojego wywodu i jeszcze raz serdecznie
dziękujemy panie Romanie, pozdrawiamy serdecznie. No właśnie, to troszeczkę z takim uśmiechem, bo rzeczywiście wymieniamy te niemieckie, te hitlerowskie, to byli Niemcy, te okrzyki, te plany, no takie były, no. Rzeczywiście trzeba troszeczkę więcej pokory, prawda, panie marszałku, panie pośle, w niektórych rzeczach, no, żeby oceniając historię obecną, aktualną, nie myśleć o historii, no. Więc troszeczkę, że tak powiem, delikatności, ale to nie każdy to rozumie.
Ja mówię, nie mam, gdyby problem z polityką pana Junckera i Timmermans polega na tym, że się całują w czoło czy w łysinę, to naprawdę, gdyby to był jedyny problem, to Europa byłaby szczęśliwa. Do takich rzeczy można, myślę, że należy podchodzić z humorem. Oczywiście, jeżeli ktoś całuje w łysinę, bo jest zabawony, że to szczęście przynosi, no to zabawą są niezdrowe. Natomiast jak to jest sympatii, czy w policzek, czy w łysinę, mówię, to jest mało ważne. Problem polega na tym...
Ten pan rzeczywiście lubi tak tymi rękami.
No tak, no ale problem polega na tym, że mówię, że ich polityka w ogóle nie jest zabawna. Że ich polityka nie jest zabawna. Gdyby to byli ludzie życzliwi i zabawni, to byłoby dobrze, ale tak naprawdę polityka przewodniczącego Junckera to jest kwestia udziału w sprowokowaniu tej ogromnej fali imigracji do Europy, dlatego że on powtarzał, że musimy otworzyć legalne kanały imigracji, czyli zapowiadał legalizację nielegalnej imigracji i tym samym zachęcał tych ludzi. To jest przymykanie oczu na przemyt ludzi do Europy, na brutalną działalność tych mafii przemytniczych. Polityka pana Timmermansa to jest notoryczne atakowanie państw Europy Środkowej w sposób poniżający. Więc ja mówię, gdyby to tylko oni się ekscentrycznie zachowywali w planie czysto osobistym, to naprawdę żylibyśmy spokojnie. Natomiast problem polega na tym, że oni prowadzą bardzo niedobrą politykę, a do reszty to lepiej podchodzić z humorem.
Poza tym, no, on też był takim głosem, no, wzmacniającym nawet takie pomysły pani Angeli Merkel i tak dalej, bo mówi tak, że my na to damy też środki, będziemy walczyć, bo to się
no,
też
no, zupełnie, to za zacieranie granicy między imigracją ekonomiczną, polityczną, uchodźstwem wojennym, no, to jest ogromna odpowiedzialność. I mówię, ci często nieszczęśni ludzie w jakimś sensie byli zachęcani, żeby szukać nadziei u tych przemytników ludzi, u mafii przemytniczych, które są straszne, często penetrowane przez kalifat państwa islamskiego i tak dalej, bezwzględne w traktowaniu tych nieszczęśników. A jednak no, tych ludzi do tej imigracji zachęcano. To jest naprawdę sugerowanie czegoś. Wyobraźmy sobie, że na przykład w Polsce ktoś mówi, po co stać pod ambasadą amerykańską po wizy, mamy prawo brać siłą. No to jest kompletny absurd. No. My szanujemy prawo, czy ktoś się zgadza na wyjazd Polaka, czy nie zgadza i tak dalej, natomiast zachęcanie do nielegalnej imigracji to jest naprawdę branie na siebie podwójną odpowiedzialność za sytuację, jaką się wywołuje w kraju, do którego jest ta imigracja i samych imigrantów, których się pośrednio do tej bardzo niefortunnej decyzji zachęca.
Tak. No i też konsekwencje tego typu, że potem, no niestety, no przypomnijmy sobie, dobrze myślę, że pamiętam, że Turcja otrzymała jakieś gratyfikacje konkretne, żeby zatrzymać, tam być takim kordonem zbierającym to i wywiązała się za grube miliony z zadania chyba.
Niestety Turcja odegrała tutaj rolę bardzo niedobrą i taką alarmującą dla naszej polityki, dlatego że Turcja najpierw była kanałem, którym szli ochotnicy Państwa Islamskiego do Syrii, no bo to była najprostsza, najpewniejsza droga. Potem Turcja zaczęła wywierać nacisk na Europę poprzez tą imigrację, a na końcu no, wymuszała te korzyści, z których korzysta. No niestety, to jest kraj, który chce odgrywać większą rolę w polityce międzynarodowej i często poprzez no co najmniej agresywną politykę.
No i Stany Zjednoczone nigdy z niej nie zrezygnują jako członka NATO, prawda? Bardzo, no i bo i położenie i ciekawe też.
W jakimś sensie, no mówię, są tam niezastąpieni. To jest bardzo trudne wyzwanie, ale mówię, ale obserwujmy, co tam się dzieje, dlatego, że na rzeczy trzeba reagować adekwatnie. No, pamiętajmy, że Turcy też prowadzą bardzo szczególną politykę wobec Rosji, bo z jednej strony traktują ją jako tradycyjnego przeciwnika, ale z drugiej jako ewentualnego partnera do w polityce energetycznej. I to jest państwo, które chce zwiększać swoją pozycję. Ale nie byłoby tego całego dramatu i tego, że Turcy mogliby zagrać tą kartą imigracyjną, gdyby nie bezsensowna, tragicznie bezsensowna wojna w Syrii podtrzymywana przez Unię Europejską.
Zielona rewolucja, prawda, to pamiętamy, to
tak,
wiosna.
Arabska wiosna i tak dalej. Wtedy, kiedy było widać, że, mówię, czym innym są nadzieje na jakiś szybki, korzystny przewrót, wtedy, kiedy było widać, że po pierwsze nie ma zmiany rządu w Syrii, no to tak naprawdę ekscytowanie do wojny domowej było rzeczą bardzo niedobrą. A poza tym pamiętajmy, że no często te demokracje w krajach islamskich to są po prostu demokracje islamskie, w stosunku do których bardziej autorytatywne, nacjonalistyczne rządy były rządami i bardziej szanującymi prawa ludzkie, zwyczajne prawa ludzi po prostu, i bardziej konstruktywnie usposobionymi do współpracy z Zachodem. A przynajmniej bardziej przewidywalnymi, bo tu trzeba widzieć różnicę między takimi państwami prozachodnimi jak Egipt, a na przykład no jednak wspierającymi terroryzm okresowo jak Syria.
Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pan Janusz z Łodzi. Panie marszałku, chciałem jedną rzecz powiedzieć. Na Zachodzie oni w ogóle nie wiedzą, co to jest miłość chrześcijańska. Powiem to na przykładzie, bo przypisywanie bliźnim, czyli naszej władzy, czy nam, złych intencji, jeżeli te nie są oczywiste, to przecież to nie ma nic wspólnego z miłością. Oni po prostu, nie mając wiedzy na temat, co się u nas dzieje, to powinni być bardziej powściągliwi. Święty Paweł nas uczył, że miłość nie myśli złego, czyli Pan musi ich po prostu edukować w chrześcijaństwie. Oni są na bardzo niskim poziomie. Przecież o Polsce wiemy jedno, że i zawsze wiedzieliśmy w historii, że Jan Paweł II nas tego nauczał, że Bóg osobowy Biblii i Ewangelii pozostaje zawsze ostatecznym gwarantem naszej podmiotowości i wolności naszego ducha. Oni chyba o tym też zapomnieli, o naszej historii. Po prostu nam nie można w taki sposób czegoś imputować i budować jakiejś nowej historii. Przecież to jest oczywiste. To jest, nauczanie Jana Pawła II jest dla nas fundamentem. I dla posłów widzę, że też, bo posłowie bardzo pięknie reagują. Po prostu chcą wytłumaczyć, odwołują się do rozumu, do rzeczywistości, i to jest piękne. I pan to robi szczególnie ładnie, bo słucham od czasu do czasu. No i teraz jest problem, że oni żyją pewną iluzją, że prawdę o dobru i złu pozna się dopiero wtedy, gdy człowiek będzie sam o niej decydował. My mieliśmy 8 lat rządów, które decydowały, co to jest dobro i co to jest zło, i ponosimy tego konsekwencje. I ci na Zachodzie też to powinni wiedzieć po prostu. To wydaje mi się, że bardzo ważne, co są wybory
do
parlamentu, żeby było jak najwięcej takich posłów jak pan, jak profesor Piotrowski i inni, to wtedy ja się nie boję o przyszłość Polski.
Dziękuję bardzo, panie Januszu, bo tutaj długa wypowiedź. Rzeczywiście wybory są taką okazją, żeby podsumować działalność człowieka, prawda, jego wypowiedzi, jego zaangażowanie. To jest ocena wyborców. Ale mamy telefon jeszcze. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam i
bardzo Martyna. Pozdrawiam obie osoby w studiu. Pana marszałka, pana europosła i ojca bardzo serdecznie też.
Dziękuję, ojcze.
Tak, panie marszałku, tylko wielkie dzięki za to, że pan daje świadectwo. Świadectwo prawdy, świadectwo ewangelicznej prawdy. Świadectwo tego, z czegośmy wyrośli. Polska cały czas i no to może wystarczy.
Bóg zapłać, ojcze,
za to na każdym kroku, proszę pana, jak pana słucham, tak. Czasami się z panem tak bym polemizował, tak, ale nie dlatego, że no mówię, czy akurat już teraz, czy to, czy tamto, ale i podziwiam, to jest wielka służba i to jest trudna służba. To jest trudna służba.
Tak. Bóg zapłać, ojcze.
W trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji. Bardzo wielkie dzięki. Chyba pewnie wielu Polaków modli się za pana. Wielu.
To jest najważniejsze. Bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę, to jest najważniejsze i tak to odbieram.
Trwajcie. Bo jeżeli tego świadectwa zabraknie, jeżeli Polska tu się ugnie, to właściwie jest po wszystkim. To widać bardzo wyraźnie. To jest to, co mówił Jan Paweł II. Ta konfrontacja, która powiedział, ona musi przyjść na Polskę też, na świat, na Kościół. Ta antykościół przeciwko Kościołowi. To jest bardzo jasne. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, ojcze.
Dziękuję
za taką ocenę i chcę też powiedzieć, że staram się codziennie pracować w Parlamencie Europejskim, żeby budować zrozumienie i poparcie dla Polski, dla cywilizacji chrześcijańskiej, bo mamy naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy w Europie cieszą się, którzy słyszeli, że jest Radio Maryja, którzy cieszą się, że Polska jest krajem, który aktywnie chce, który jest wierny cywilizacji chrześcijańskiej, który chce, żeby ona trwała i na Polskę patrzą z nadzieją i chodzi o to, żeby głosy tych ludzi mobilizować, żebyśmy mówili razem. Dla mnie na przykład, nie tylko ze względów osobistych, ale dlatego tak, dla mnie tak było ważne, że kiedy odbierałem na przykład w ubiegłym roku nagrodę Antona Neuwirtha, to było bardzo wzruszające, dlatego że jego córka Anna Zaborska, która jest taką pomnikiem walki o prawa rodziny, o prawo do życia w Parlamencie Europejskim, posłanka ze Słowacji, uhonorowała mnie tą nagrodą imieniem swojego ojca, który jako lekarz katolik siedział w więzieniu komunistycznym w Czechosłowacji. To, że można pozyskiwać poparcie takich ludzi z Europy Środkowej czy z Europy Zachodniej dla naszej sprawy, to jest bardzo ważne, bo ja bardzo głęboko wierzę w tą zasadę, którą głosił Julian Klaczko, że jeżeli Polska niepodległa ma przetrwać w tych czasach, w których zasady naszej kultury są negowane, musi walczyć o to, żeby Europa rozumiała nasze wartości, żeby Europa wspierała nasze wartości. Bo jeżeli w Europie zwycięży dechrystianizacja, to właściwie my się znajdziemy w takiej kulturowej próżni geopolitycznej. Oczywiście ufamy Bogu, że będzie wspierał naszą pracę, ale jako ludzie rozumni mamy obowiązek szukać tych najlepszych dróg i ja mówię, trzeba pracować codziennie, żeby zarówno bronić Polskę przed tą presją, bezprawną presją ze strony władz Unii Europejskiej, ale również, żeby przygotować zmianę przez budowanie silnej opinii chrześcijańskiej w Europie. I tak rozumiem swoją pracę na tamtym miejscu. Dziękuję przede wszystkim za modlitwę, dziękuję za wsparcie.
Pierwsze, jeżeli można, pan mówi o Radiu Maryja, ale pan też bardzo wielką rolę odegrał, że to radio jest wtedy w Krajowej Radzie. pamiętam bardzo wyraźnie, to znaczy, no, bardzo mocne to było. To jest jedno, a drugie rzeczywiście, to pięknie kardynał Sarach niedawno mówił, ten człowiek, który wyszedł z Nowej Gwinei, z rodziny, która to była, rodzice byli animistami, on też, jako 11-letni chłopiec wyjechał stamtąd dzięki misjonarzom Świętego Ducha z Francji. Tam przyszli, on jest bardzo wdzięczny za to wszystko, ale mówi, że jeżeli Europa nie będzie chrześcijańska, to zginie. Jeżeli nie będzie katolicka, ona zginie. To widać wyraźnie, to się umiera duch, ale umiera człowiek, umiera naród. To widać. Trzeba tylko po prostu kojarzyć te wszystkie proste fakty, które są. I oby, to jest takie smutne, jeżeli mogę jeszcze, jak ja słyszę z tych partii jakichś takich, no niestety obywatelska platforma, ale jak słyszę Platforma Obywatelska, to nie chcę być złośliwy, ale milicja też była obywatelska, także no, jak patrzę, jak oni działają przeciwko Polsce, tak bardzo jasno przeciwko Polsce, no to jest, mówię, może wiemy, jesteśmy, myślę o tych czasach, gdy Polski nie było na mapach świata, czasach zaborów, ilu myśmy mieli takich ludzi, którzy też Polski nie kochali, byli, no, po prostu zachowywali się jak niewolnicy kogoś, prawda? No, zresztą to było w historii, raz po raz mieliśmy i mam. Szkoda, że teraz też jeszcze mamy takich ludzi, że nie wiem, gdzie jest brak rozumienia, a gdzie brak sumienia. Brak jakiejś takiej godności, poczucia honoru, z bycia Polakiem, radości takiej, tylko tak wieszanie się na cudzych klamkach i coś strasznego, takie niegodne. Tym bardziej, no, myślę, że my się musimy też w Polsce modlić. Naprawdę potężnej modlitwy potrzeba w Polsce, żeby to się zmieniło, bo to jest wyraźne działanie, diabelskie działanie, to jest szatańskie i to wszystko jest tak jasne. Fatima, Jan Paweł II, siostra Faustyna, tyle mamy też znaków w Polsce pięknych. Obyśmy dali radę, obyśmy pozwolili Panu Bogu, żeby w nas zwyciężał i przez nas. Bóg zapłać.
Dziękujemy ojcu dyrektorowi, drodzy Państwo, bo już powoli nasza audycja zmierza do końca. W czwartek, a więc są wykłady o duchowości o 23.30, więc dobry moment, żeby podsumować te godziny spędzone razem z Państwem. Pan Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego, marszałek kiedyś polskiego Sejmu. Rola i pozycja Polski w Unii Europejskiej i świecie. Rola, jak widzimy, jeszcze znacząca, chociaż mówimy, że to jest ciągle dobro, o którego musimy dbać. Chwała prawicy zjednoczonej, że Polskę prowadzi po tych różnych wybojach w taką stronę, no, państwa znaczącego, ale jeszcze wiele, wiele przed nami. Przede wszystkim tożsamość. Musimy zachować tożsamość, co mówi ojciec dyrektor, co mówią nasi goście. O tym wiemy, ale problem tkwi w tym, że właśnie troszeczkę mało rozumiemy, prawda? Mało, może źle oceniamy nieraz wydarzenia, które są wokół nas, jak pan poseł opowiada, że co innego jest w gazetach, a co innego jest w życiu, także Europejczyków.
Polska jest największym krajem w Europie Środkowej i powtórzę jeszcze raz, bo często nie zauważamy tego. Polska jest największym krajem w regionie, gdzie leży większość państw Unii Europejskiej. To prawda, że Europa Zachodnia jest ludniejsza, że pozostałe wielkie państwa Europy, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania leżą no, pozostały w wolnym świecie. Natomiast tutaj w Europie Środkowej, od krajów skandynawskich po Grecję, Cypr, Polska jest krajem największym w tym regionie, gdzie jest najwięcej państw i to jest nasz szczególny obowiązek. To było bardzo poruszające, co przed chwilą mówił ojciec dyrektor o modlitwie za Polskę. Pamiętajmy, zmiany na Węgrzech były tak głębokie, dlatego że tam nie nastąpiła rewolucja złości, tylko kontrrewolucja odpowiedzialności, poprzedzona długotrwałą, z udziałem kilkuset tysięcy ludzi, ogólnonarodową modlitwą za Węgry. To była po prostu zmiana głęboko duchowo przeżyta, głęboko duchowo przygotowana. Ja jestem głęboko przekonany, że na naszych oczach my kardynał Sara to jest kolejny taki prorok, którego Bóg daje nam wszystkim, daje Kościołowi. On w Kalanowie mówił o tym, bądźcie najpierw chrześcijanami i Polakami, potem Europejczykami. Nie w znaczeniu, żeby to było nieważne, ale to, że jesteśmy Europejczykami, to jest funkcją tego, że jesteśmy chrześcijanami i Polakami. Dziękuję za te wyrazy pamięci historycznej, bo ja jestem przekonany, że to, że Radio Maryja stało się radiem ogólnopolskim, to w Polsce była zmiana ustrojowa, bo powstała instytucja bardzo trwała, bez której dzisiaj bardzo wiele zmian nie byłoby możliwych. Ale to jest dowód na to, że nie w planie takim potocznie prawnym, ale instytucje budujemy cały czas i my musimy budować chrześcijańską przyszłość Polski, dlatego że tylko to może być trwałe. Tego trzeba oczekiwać od wszystkich, od rządzących, od wszystkich obywateli. Musimy cały czas mieć przed oczyma ideał Polski wiernej zasadom cywilizacji chrześcijańskiej, która potwierdza to w stosunku do życia, w stosunku do rodziny na forum Unii Europejskiej. Ma odwagę stawić czoła wyzwaniom, dlatego że jeżeli będziemy mieli wolę kształtować dobrą przyszłość Polski, to takie instytucje jak ta, w której rozmawiamy, są dowodem na to, że Polskę można zmieniać. Jeżeli będziemy uważali, że tylko życie jest karuzelą wyborów, to tak naprawdę w tej karuzeli mogą przepaść wszystkie ideały, ale wierzę, że będzie inaczej, wierzę, że naprawdę Polskę możemy zmieniać, możemy czynić ją wierną Bogu, silniejszą, dobrą dla naszych dzieci. Możemy zmieniać nasze otoczenie międzynarodowe, żeby było bezpieczne dla niepodległej Polski i żeby Polska w nim przekazywała swoje uniwersalne wartości.
I też jeszcze na koniec, panie marszałku, panie pośle, powiedzmy jeszcze raz, że jednak bardzo ważna jest też świadomość tego, kogo popieramy, kogo wybieramy.
Ale oczywiście.
Bo tak powiem, a tam taki poseł, co on tam znaczy, jest...
No oczywiście. To
na początku mówiłem, że wiele głosów frakcji i tak nie wiedzą na co go... Nie, ale co byśmy wiedzieli na przykład, gdyby nie właśnie odpowiedni ludzie...
No oczywiście, ojcze,
mówiący, to... Tam też, pan też zabiera głos, pan też głosuje, tak. Pan ma prawo też do... Czy pana ktoś słucha w tym momencie, czy nie, ale do petycji, prawda, tak przedstawienia jest. I tak dalej. Więc bardzo to jest ważne, drodzy, żebyśmy już dzisiaj myśleli, ocenili naszych tych wybranych europosłów, obok których chcemy nowych.
Ja myślę, że
to nie jest przypadkowe.
Widząc instytucje, w których żyjemy, powinniśmy doceniać te, które są dobre. To, że w Polsce mamy, tak jak we Włoszech na przykład, że my nie mamy takiego mechanicznego ordunku jak w Niemczech i że partie wysyłają kandydatów. To, że mamy na przykład osobisty wybór posła, tworzący minimum osobistej odpowiedzialności, no to jest bardzo ważne. I bardzo ważne, żebyśmy byli świadomi, że delegujemy mu swoją władzę, nie możemy marnować głosu, oddając ten głos byle komu, ani w znaczeniu osobistym, ani partyjnym, bo też bardzo ważne jest to, żebyśmy zawsze wierni zasadom niepodległej polskiej cywilizacji chrześcijańskiej nikomu nie dawali gwarantowanego głosu, bo każda partia, która ma gwarantowane poparcie, przestanie myśleć o swojej odpowiedzialności społecznej. No, dobrze jeszcze, jak będzie myślała o swojej misji jakiejś, ale gorzej, jak zacznie politykę traktować zupełnie inaczej. Dlatego ta zasada odpowiedzialności społecznej realizowana przez opinię publiczną naprawdę jest fundamentalnie ważna. Bądźmy wierni zasadom i wymagajmy ich nie tylko przestrzegania, ale realizacji od tych, którzy nas reprezentują.
Dziękuję raz jeszcze, panie marszałku, za obecność w naszym studio i radio.
Ja dziękuję
telewizji.
Serdecznie.
Każdy gość ma tą możliwość pozdrowień na końcu. Czy pan korzysta? Tak.
Biorąc pod uwagę to, że pewnie niektórzy zasnęli już w czasie audycji, serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy z nami są jeszcze w tej chwili. Życzę wszystkim dobrej nocy, opieki Bożej i takiego nieustającego trwania przy sprawach polskich, pamiętania, że Polski nikt za nas nie zbuduje, a że to, co o niej myślimy, życzenia, które ku niej kierujemy, modlitwy, głos, który zabieramy w debacie, oczekiwania, które formułujemy i na końcu oceny, które wyrażamy wtedy, kiedy wykonujemy władzę wyborczą, to wszystko kształtuje Polskę. Także szczęść Boże, wszystkim życzę dobrej nocy i serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże dla pana posła i dla wszystkich naszych słuchaczy.